Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 377. Ja nazywam się Damian Pelchera-Dachman i ze mną jest Piotr Kurlanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim. Damianie, czy skoro, ale i nie tylko, to tak. Czy chciałbyś jakoś skomentować galę rozdania Oscarów?
No powiem ci, że gala była bardzo interesująca. Pod tym jednym względem oczywiście, który rozpromował tę galę ponad wszystko, to jak najbardziej, czyli ta wpadka z kopertą. Ja nie oglądałem całej gali, fragmenty tylko. Oczywiście przejrzałem nazwiska zwycięzców, tytuły i tak dalej, więc powiedzmy jestem na bieżąco, ale już nie czuję tej magii. Po pierwsze prowadzący jakoś taki... Znaczy, ja nie mam nic do Jimmy'ego Kimmela, ale naprawdę chciałbym, żeby Akademia się nie bała i poprosiła Rickiego Gervaisa, żeby on poprowadził galę. Zrobiłby to po prostu z takim uszczypliwym humorem, jaki bardzo lubię.
Nie byłoby co zbierać.
Tak. No, moim zdaniem te Golden Globes, które on poprowadził, a poprowadził nawet kilka i za każdym razem wydawało się, że go trochę utemperowali, ale nic z tego. Były fenomenalne i tego pazura mi trochę brakowało tutaj. Oczywiście wiesz, że zawsze jest tak, że co by nie było, to zawsze się mówi, że tam jest jakieś, wiesz, trochę tej polityki, że nagrody są przyznawane ze względu na trendy, które obecnie panują, nie ze względu na to, czy film jest naprawdę dobry, czy zasługiwał na to, żeby zwyciężyć. No przyznam się, że ja właściwie jestem... tak nie na bieżąco, jeśli chodzi o to, co prezentowali na gali, że dopiero będę nadrabiał i nie wiem, kiedy mi się uda być na przykład Moonlight czy Fences z Denzelem Washingtonem. No, La La Land widziałem. Śliczny film, bardzo fajnie zrobiony, tak trochę w stylu filmów z lat 60., 50., jeśli chodzi o taką oprawę i pewne efekty. No oczywiście miał być w takim stylu być zrobionym, zresztą nawet tam są takie migawki, że widzisz aktorki, które trochę przypominają Audrey Hepburn. Charakterystyczna fryzura, włosy, chusta, ale no, oczywiście no, cały film jest tak bardzo plastyczny, jest bardzo ładny, to jest musical, ale jakoś tak jak nie podzielam tych zachwytów, które wszyscy podzielają. No, poza tym jest na pewno dużo świetnych filmów, które warto nadrobić, niezależnie czy dostały statuetkę, czy nie, już samo to, że były nominowane, zasługują.
A słyszałeś o drugiej wtopie, która się odbyła na gali?
A z Garym z Chicago? Nie.
Nie, to tego nawet nie wiem.
Ale nie, co to była za ta druga wpadka oprócz tej koperty?
Bo to wiesz, koperta to niektórzy mówią, że to było ustawione, żeby głośniej się mówiło o Oscarach, bo ich tam blask przygasza, czy też nie. Natomiast wpadka polegała na tym, że... Znaczy ja powiem ci tak, ja tutaj wiem to tylko i wyłącznie z newsa, który przeczytałem, bo niestety się nie znam tak bardzo na filmie, ani tym bardziej na osobach, o których jest mowa. W każdym razie, jest zawsze na gali taki moment, kiedy wspomina się o zmarłych artystach, o zmarłych ludziach związanych z filmem tam z ostatniego roku.
Tak.
No i wpadka polegała na tym, że przy jednej z pani pokazali zdjęcie innej pani, która jest żyjąca i miewa się dobrym zdrowiem.
Aha.
Więc, i teraz wiesz, wszyscy już mówią, że dzięki temu ona zostanie uwieczniona na zawsze, bo uśmiercili ją na gali Oscarów, więc pewnie będzie żyła. Jeśli chodzi o konkretnie nazwiska, to zamiast Janet Patterson, która była panią od kostiumów, pokazano zdjęcie Jan Chapman.
A.
Tak jak mówię, mi to nic nie mówi, ani jedno, ani drugie nazwisko, ale może... Jeżeli
czy zastanawiam się w ogóle, to mieli ciężki orzech do zgryzienia. Oczywiście 2016 rok to był taki rok, w którym tam śmierć zbrała takie straszne żniwo, ale przeważnie jeśli chodzi o muzyków, nie? O tym się tak mówiło bardziej, nie? Ale no, też pod koniec roku straciliśmy kilka osób już właściwie takim ostatnim rzutem na taśmę i teraz niedawno zmarł Bill Paxton. I przyznam się, że dla mnie to jest straszny szok, dlatego że wie, no, on był relatywnie młody, nie? Tam 61 lat, to nie jest żaden wiek, szczególnie dla aktora, gdzie oni mają, prawda, dostęp do tej fantastycznej medycyny, stem cells, nie? Tam komórki macierzyste, ludzie się regenerują, po prostu jak wyjeżdżają do Meksyku, gdzie powiedzmy, że jakieś badania czy jakieś eksperymenty medyczne są bardziej, znaczy przymyka się bardziej oko, więc jakby są metody na to, żeby sobie przedłużyć życie. Przecież Kirk Douglas ma 100 lat. No, ojciec Michaela Douglasa. No, wiesz, no, fantastyczny aktor, nie trzeba przedstawiać.
Niedługo się staną długowieczni.
No tak, no, już teraz w ogóle dzisiaj słuchałem jednego z zagranicznych podcastów, gdzie mówiono o tym, znaczy wiesz, to coś, co Akadiusz też na pewno też wspominaliśmy i na podcaście, i też wiele osób o tym rozmawiało w kontekście na przykład wirtualnych postaci, wirtualnych aktorów, tak? Czyli aktorów, którzy dawno nie żyją, ale wzięli udział na przykład, nie wiem, czy w reklamach, jak to było właśnie z Audrey Hepburn, ona chyba w reklamie czekolady wzięła udział. To było fenomenalnie zrobione, bo tam w ogóle nie było widać, wiesz, nie czuć było tego Uncanny Valley. Jeśli chodzi na przykład o Gwiezdne Wojny, czy generał Tarkin, czy księżniczka Leia, już odmłodzona, moim zdaniem to było widać, chociaż ktoś, kto by zupełnie nie był przygotowany na to, że takie rzeczy się dzieją, że mogą być przygotowane, absolutnie mógłby na to nie zwrócić uwagi, więc jeszcze gdzieś podobno Adobe pracuje, czy ma technologię, która potrafi wziąć próbkę czyjegoś głosu i z tej próbki głosu później stworzyć taki filtr, który po prostu każde zdanie, które każesz, powiedzmy, temu systemowi powiedzieć, wypowie twoim głosem. Więc właściwie dochodzimy do takiego momentu, gdzie jesteśmy komputerowo w stanie stworzyć człowieka.
Czyli podcasty, co słuchaj, to będzie można tutaj pisać, a nie nagrywać.
Dokładnie, czyli gardło, prawda, schorowane, człowiek nie czuje się na siłach, więc mógłbym, powiedzmy, rozpisać. Oczywiście chciałbym zobaczyć, jakby to wyszło, prawda, żeby ten głos był naturalny, z wszystkimi takimi błędami, prawda, które się mówi, bo w tej mowie naturalnej one są takie potrzebne, żeby ta rozmowa była prawdziwa.
Ale się śmiesz w przypadku próbki głosu, a w przypadku nas, to przecież tych próbek naszych głosów to jest od groma, to tak naprawdę byłaby wspaniała baza danych do tworzenia wypowiedzi.
No, ktoś, właściwie to można by jakiś psychologiczny filtr, znaczy filtr, przepraszam, profil wytworzyć i rzeczywiście, to nawet nie trzeba by pisać ten, tylko na przykład, nie wiem, dajesz jakiegoś algorytmowi jakiś film, ewentualnie, prawda, algorytm potrafi ocenić, co byśmy o tym filmie mogli powiedzieć. Coś w stylu, coś w stylu, powiedzmy, takich recenzji, takich typowych recenzji, wiesz, gdzie na przykład się mówi, no grafika jest fajna, ale mogła być lepsza, muzyka jest, wpada w ucho, ale nie przeszkadza, coś takiego, wiesz, że są takie recenzje gier, które właściwie mógłbyś napisać bez grania w grę, albo patrząc na zdjęcia, no nie, więc tego się powiem, no, ale to jest fascynujące, bo właściwie mając już takie możliwości, no to mógłbyś, znaczy Akadoni też mówili w kontekście tego, że możesz na przykład stworzyć jakieś na przykład nieprzychylne wideo, nie? I użyć tego jako dowód, że ktoś coś zrobił, nie? Prawda? Oczywiście to jest takie ekstremum, ale, bo w tym momencie jeszcze ta technologia jest dosyć droga, to nie jest coś takiego, co możesz sobie w domu zrobić, ale za 10-20 lat to będziesz mógł sobie wygenerować taki film w zaciszu swojego domowego grajdołka, więc to ciekawe będzie, prawda? No jak zmienia się świat? Już pozbyliśmy się prywatności, niedługo pozbawiamy się właściwie własnej tożsamości, można tak powiedzieć, bo o ile, powiedzmy, przeciętny człowiek nie musi się obawiać, że ktoś wykorzysta jego twarz i tak dalej, no ale gdyby ktoś na przykład chciał...
W BoJacku jest taka scena, jak on tam występuje w filmie i wchodzi do swojej przyczepy i tam właśnie stoi sztab naukowców, że co tu się dzieje? A nic, musimy zeskanować swoją twarz w momencie, w którym gdybyś umarł, to żebyś mógł dokończyć film.
O, i to jest też dokładnie. W kontraktach naprawdę, w kontraktach jest... I to nie o to chodzi, że aktorzy mają skanowane twarze i te twarze, prawda, są po to, żeby na przykład nie mogli wykorzystać za parę lat je do filmu. Nie. Chodzi o to właśnie, żeby mieć pewność, że czy aktor umrze, czy nie, będzie można dokończyć film. I prawda, no, zaczęło się to wiele, wiele lat temu. Nie? Pamiętasz Kruka z Brandonem Lee, gdzie aktor zmarł i musieli, prawda, wtedy jeszcze nie było takiej możliwości, takiej grafiki komputerowej, no nie? Ale udało się, prawda, dokończyć film, mimo że główny aktor już nie żył. Fast and Furious chyba szósta część, o ile się nie mylę, szósta albo siódma. Chyba ta ostatnia, ale więc siódma, prawda? No Paul Walker
straciłem rachubę,
zginął, tak, a jednak, prawda, udało się dokończyć film z jego udziałem. Oczywiście on ma brata, który jest bardzo do niego podobny i w tych scenach, gdzie nie było takich zbliżeń na twarz, wykorzystano właśnie jego, ale gdzie ta twarz była potrzebna, to wtedy komputerowo ją dokleili. No i przyznam, że cieszę się, że coś takiego jest, dlatego że zamiast na przykład, nie wiem, ciąć film, wymyślać sposoby, żeby pozbyć się tej postaci z tego filmu i burzyć tą narrację, to jednak jest jakiś taki sposób, że ta nowoczesna technologia pozwala taką ciągłość utrzymać. Zresztą w drugą stronę, nie wiem, czy widziałeś taki bollywoodzki film Fan.
Fan? Chyba nie.
Jest rewelacyjny film z moim ulubionym bollywoodzkim aktorem Shah Rukhanem. czyli aktorem, którego na pewno doskonale pamiętasz, z Dona 2. No i tam z paru innych, prawda? Ale to jest jeden z najbardziej kasowych aktorów bollywoodzkich i w ogóle na świecie. W każdym razie on jakby gra samego siebie w tym filmie. Oczywiście on nie gra Shah Rukhana, tylko gra, znaczy inne nazwisko, tak? Ale gra jakby siebie. Nawet, wiesz, z miejsca, w którym... Bo on gra po prostu gwiazdę, tak? Że jest gwiazdą, a jednocześnie ten tytułowy fan to jest młody chłopak, który jest bardzo podobny do właśnie tego gwiazdora. I on całe życie właśnie był tym największym fanem, no nie? Że zbierał wycinki z gazet, no nie? Wiesz, po prostu studiował, wiesz, potrafił nawet odgrywać rolę tej gwiazdy. Jego największym marzeniem właśnie było spotkać tego aktora, nawet tak ruszyć trasą jego, kiedy on po raz pierwszy, prawda, zaczynał robić karierę w Hollywoodzie. I właśnie to jest to, że on jest bardzo podobny do niego. I to jest, i co jest ciekawe, właśnie ten Shah Rukh Khan zagrał i tego gwiazdora, i tego młodego człowieka. I fantastyczny jest, i to jest do znalezienia na YouTubie, film dokumentalny właśnie twórców, wiesz, efektów specjalnych, jak oni go odmłodzili. Bo to nie był tylko make-up, prawda, ale to też były, wiesz, efekty komputerowe, gdzie zmieniono mu twarz, zmienili nos troszeczkę, no nie, żeby to nie było takie, wiesz, widzisz po prostu, że jest chłopak podobny, ale no wiesz, że to nie jest ten sam aktor z jakimś takim kiepskim makijażem, prawda, że tam, nie wiem, z skórą po liftingu. Wiesz, nawet komputerowo zmniejszyli jakby ramiona, wiesz, jakby odszypli, no nie, to jest fenomenalne, naprawdę. Fan to jest świetny film, dla kogoś, kto się interesuje efektami specjalnymi i dla kogoś, kto szuka dobrego filmu bollywoodzkiego. Więc naprawdę, no niedługo efekty będą takie, że filmy będą się kręcić same. Ja naprawdę widzę, że za jakieś, nie wiem, 50-60 lat dojdzie do tego, że fabuła się będzie generować losowo i tylko po prostu będzie dopasowywać się, wiesz, do ciebie, jak masz nasy.
Będą filmy generowane proceduralnie, tak?
Dokładnie, tak, tak. I
to by było coś dopiero.
Bo wiesz, w pewnym momencie tak naprawdę, no, my i tak jesteśmy przesyceni, wiesz, ilością filmów, które możemy obejrzeć. Ja na przykład kocham klasykę. Uwielbiam kino lat 80., 90., lubię też kino właśnie też lata 60., 70., prawda, no, wiesz, kiedy sięgasz po takich, wiesz, po filmy takie jak Okno na podwórze, prawda, czy w ogóle wszystkie filmy Hitchcocka, no nie, już Ptaki, no to są filmy, które, mimo że tam powiedzmy jakieś drobne rzeczy są, wiesz, rażące w oczy, jeśli chodzi o efekty specjalne, to te filmy się nie zestarzały w ogóle. Ja je uwielbiam, ale oczywiście no cały czas tych filmów powstaje cała masa i one też są interesujące. I coraz ciężej jest, prawda, wybrać coś ciekawego, no bo atakowany jesteś ze wszystkich stron informacjami o tych blockbusterach, o tych najważniejszych filmach, które trzeba zobaczyć, czyli wiadomo, że wszystkie jakieś marvelowskie superhity z superbohaterami, filmy jakichś znanych reżyserów, prawda, z jakimiś gwiazdami, prawda, no jakiś najnowszy film z Tomem Cruise'em to trzeba zobaczyć i tak dalej, ale jednak no po prostu w pewnym momencie mi się wydaje, że dojdzie do tego, że taniej będzie tym wszystkim firmom produkującym filmy, wiesz, wytworzyć jakieś środowisko, gdzie te filmy się będą generować losowo, wiesz, bo dojdzie do tego momentu, że będziemy żyć w takiej utopii jak w Star Treku.
Ja wiesz co, ja tak jak mówisz o tym, zacząłem iść dalej w głowie w tą wizję i jeżeli połączysz to z tym, że właściwie nie tworzą się nowe historie, bardzo dużo rzeczy, które oglądamy, nawet filmów, które oglądamy z ogromną fascynacją czy zaciekawieniem, to jest powtarzanie tych samych tropów, tak? To jest powtarzanie znanych, ogranych motywów, które widzieliśmy dziesiątki razy. Mhm. To może faktycznie bardzo rozwinięty algorytm i ogromna baza danych aktorów, w cudzysłowie, że dzisiaj mam ochotę na romantyczną komedię z Emma Stone i George'em Clooney'em. Klik, zapraszamy do
stacji. Tylko wybierasz, wiesz, suwaczek, masz ile tam, George Clooney ma lat mieć? 30, 45, 49.
Nie? Tak. Jak w tworzeniu w jakichś simach albo czymś tym stylu, że wybierasz sobie, wiesz, gdzie ma się dziać akcja filmu? Na Ziemi, na Księżycu, czy science fiction, czy w przeszłości, film kostiumowy? Czy...
Wiesz, na przykład niektóre filmy jak Pasażerowie, jak mi się podoba, taki sympatyczny film, to on totalnie wygląda, jakby to właśnie był taki proceduralnie wygenerowany film, wiesz, tam te lokacje, wiesz, te postacie, te zachowania i tak dalej, to wiesz, tak proceduralnie wygenerowany film. Mógłbyś wydać, że to jest przykład tego. Ale zresztą, no, naprawdę, jesteśmy na takim etapie, że zobacz, część w ogóle zawodów zostaje zautomatyzowana, prawda? Roboty zastępują ludzi, więc coraz mniej będzie potrzebnych ludzi. Zawsze myślałem, że jak powiedzmy nie znajdziesz pracy gdzieś tam, nie wiem, jako twórca gier i tak dalej, albo chcesz być twórcą gier, ale na przykład wiesz, że możesz to robić tylko po godzinach, to zawsze będziesz miał jakąś tam pracę, nie wiem, w McDonaldzie, w jakimś innym fast foodzie i okej, nie? Ale teraz się okazuje, że w McDonaldach to jest pełna automatyzacja, że masz zamiast, nie wiem, tak jak było kiedyś, sześciu kas, masz dwie kasy, w tym jakieś jeszcze dwie dodatkowe takie automatyczne, że sam sobie wybierasz zamówienie i jakiś odbiór kolejek, bileciki, wiesz, jak na poczcie, po prostu w pewnym momencie, no, wiesz, kanapki będą się robić same, same będą się podawać, tylko płacisz, wiesz, kartą jak zbliżeniową, nie wiem, Apple Payem i wiesz, no, gdzie ci ludzie mają pracować, nie? W fabrykach.
No ja pamiętam, że jakiś czas temu, bo my sobie tutaj gadamy, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest taka wizja, że to jest niemożliwe, bo przecież tworzenie filmów to jest sztuka i tak dalej. Ale nie wiem, czy kojarzysz, jest jakiś taki algorytm, czy no chyba, nie wiem jak go nazwać, czy algorytmem, czy programem komputerowym, czy jakkolwiek inaczej to ten, który został stworzony do kompozowania, komponowania muzyki. Wprowadzono do bazy danych jemu jakąś tam ogromną ilość klasycznych utworów i on na podstawie analizy tych utworów zaczął sam tak jakby tworzyć własne kompozycje. Co więcej, te kompozycje zostały przedstawione przez filharmonię jakiemuś gronie jury i absolutnie uznano, że to jest doskonałe, genialne dzieło. Co to za genialny kompozytor był?
No właśnie, to... bezbłędnie, tak. Z jakim wyczuciem. Ale widzisz, bo zawsze będzie potrzeba, żeby to było coś bardziej wyreżyserowane, ale właśnie tak jak mówisz, no jeśli ktoś na przykład ma ochotę posłuchać jakiejś nastrojowej muzyki, niekoniecznie to i niekoniecznie chcę na przykład, nie wiem, wrzucać playlistę ze Spotify czy cokolwiek, tylko po prostu niech ona się wygeneruje, niech to będzie taki coś w stylu tych takich aplikacji ASMR-owych, nie wiem, czy korzystasz, wiesz, te białe szumy, że włączasz sobie na przykład chcesz słyszeć szum morza, klik, jednocześnie z efektem burzy, klik i nie wiem, i odkurzacz, klik. I robić się taki miks, prawda? On oczywiście ma tam jakieś takie zmienne tam algorytmy, że to nie jest taki bardzo jednostajny dźwięk, ale on oczywiście, no to jest bardzo uproszczony przykład, ale chodzi o to, że sam podajesz przykład właśnie, że muzyka może być wygenerowana przez maszynę, więc po prostu czy Androidy marzą o elektronicznych owcach, tam jest takie urządzenie, które wprowadza cię w nastrój. Wiesz, chodzi o to, że po prostu wybierasz sobie, w jakim chcesz być nastroju. I po prostu, to, wiesz, urządzenie po prostu ładuje w sobie ten nastrój. To trochę dziwne, wiesz, to wydaje się bez sensu, wiesz, no, ciężko to ogarnąć, ale wyobraź sobie właśnie, że chcesz mieć pogodny nastrój, albo być melancholijny, bo chcesz się wzruszyć, coś takiego, to sobie włączasz odpowiedni właśnie taki program, który generuje taką muzykę, która wprawi cię w coś takiego.
Słuchaj, bo tutaj doczytałem, to też jest do wygooglania, pewnie dorzucisz to do tagów. Ten program nazywał się Emily Howell, i cała historia jest taka, że przez wiele lat była karmiona właśnie ogromną ilością utworów. Aha. Na podstawie tych utworów tworzyła własne. Jeśli mam być dokładni, to tam w ogóle ileś tam tysięcy, wiesz, symfonii, sonet, nie wiadomo czego jeszcze. Po czym w miarę niedawno jej twórca wyczyścił jej całą bazę danych, zostawiając tylko i wyłącznie utwory stworzone przez program sam w sobie, co doprowadziło do tego, że ona teraz na podstawie swoich utworów tworzy nowe swoje utwory i tak powstała pierwsza płyta, która została wydana. I wiesz, jak się o tym czyta, to z jednej strony to jest niesamowite, ale z drugiej strony jest to trochę przerażające, bo ta wizja, że ze sztuki odbierasz ten pierwiastek taki, wiesz, no to tak się nawet w romantyzmie, bo to teoria, że artysta, ten poeta jest natchniony boską jakąś energią, tak, boską cząstką. Mhm. A w momencie, w którym po prostu zasad prosty zbiór matematyczny jest w stanie zrobić to za ciebie, to tak naprawdę... I zresztą z tym, nie pamiętam jak się ten film nazywa, ale jest jakiś taki horror o robocie, czy tam właśnie sztucznej inteligencji, nie chodzi mi o Ex Machina. Nie wiem, czy ten film już wyszedł, czy nie wyszedł. Generalnie to jakiś tam właśnie, wiesz, robot, który jest zamknięty w domu, ktoś tam przyjeżdża i on się wyrywa z tego kontekstu. No, generalnie jakiś tam horror o maszynie, która uzyskuje samą świadomość i nie wiem, czy IBM, czy ktoś inny, ale zrobili eksperyment, który polegał na tym, że stworzono sieć neuronową, która w cudzysłowie przeanalizowała zestaw zwiastunów horrorów w ten sposób, co ma wzbudzać lęk i przerażenie, i dostała materiał z tego filmu i na podstawie materiału z tego filmu stworzyła zwiastun, ta sieć neuronowa, który miał być najbardziej straszny. Mhm. No bo skoro to był film o sztucznej inteligencji, która go rogue, to wymyślili, żeby sztuczna inteligencja stworzyła zwiastun tego filmu i faktycznie był przerażający.
Mhm. Ale wiesz, jest tak, że po prostu dochodzimy do takiego momentu, znaczy jeszcze powiedzmy jest daleko przed nami, ale ja tak widzę właśnie, że to jest tak, ta utopia w Star Treku, że pieniądze są niepotrzebne, no bo właściwie wszystko to, wiesz, czy jedzenie i tak dalej, to nie jest problem, wiesz, żeby to mieć, więc na pewno będą jacyś hipsterzy, którzy będą chcieli na przykład, nie wiem, mieć rzeczy tworzone przez ludzi, ale na przykład ta muzyka będzie tworzona przez Amy Hall, będzie doskonalsza, będzie rewelacyjna, będzie taką wirtuazją czystej postaci, więc zobaczymy, do czego to dochodzi, ale jeśli chodzi o roboty, to gdzieś obiło mi się uszy, że Unia Europejska chciała, czy myśli nad tym, to znaczy, wiesz, bo to znaczy różne rzeczy przechodzą przez Unię Europejską, wiesz, tam czasami to nigdy, wiesz, się nie sprawdza, ale gdzieś tam jakieś plotki krążą, że ktoś ma jakiś taki pomysł, żeby nadać prawa człowieka robotom. I tak się zastanawiasz, to przecież brzmi jak z jakiegoś science fiction, nie, że wiesz, prawa człowieka robotom, coś w stylu, jak się nazywał ten film z Robinem Williamsem?
Z Robinem Williamsem?
No, Bionic Man chyba, tak się... Albo ja sobie zaraz wygooglam, bo to jest dosyć istotne. To jest bardzo ważne. Ale generalnie to był film, w którym wiesz, android walczy o to, żeby być uznanym za człowieka.
I to no zaraz tutaj chyba się, znaczy zaraz jak zaraz, tego chyba będzie dotyczył trochę Detroit Become Human, czy tam.
Tak, tak, tylko to jest bardzo ciekawe, dlatego że ten android, wiadomo, że dłużej żyje niż ludzie, tak? I on jest jakby z jedną rodziną przez ten czas.
No to też w AI był poruszany ten problem, w tym filmie Spielberga, gdzie właśnie ten chłopiec, robot przez lata tam, tak, potem się zmienił.
Ja tutaj sobie zobaczę, bo to jest film, który po prostu pięknie pokazał, bo wiesz, zaczyna się od tego, że ten android wygląda właśnie jak puszka. Znaczy puszka, w sensie, no, jest humanoidalny, ale...
Ach, to taki stary film bardzo.
No tak, Bicentennial Man. To jest...
Człowiek przyszłości, tak, w polskim.
Z 99 roku, wiesz, zaczyna się od tego, że po prostu on wygląda jak robot, tak? No oczywiście ma oczy, nos, usta, ale jest metalowy, na przykład, tak powiem. A kończy się na tym, że on jest nieodróżnienia od człowieka. I on ma te wszystkie emocje, to wszystko jest fenomenalne. Zresztą to jest fantastyczny film, bardzo wzruszający. I naprawdę, no jeśli ktoś nigdy nie widział, to jest jakby, no, po prostu powinien zobaczyć. No, nie mam co. Ale to jest właśnie to, że w tym przypadku, powiedzmy, tak, rozumiem, jak ktoś na przykład mówi, że chodzi o to, żeby nadać robotom prawa człowieka, to wtedy wydaje mi się, wiesz, wracam do tego filmu, ale to bardziej chodzi o to, żeby na przykład, nie wiem, ktoś, kto jest... nie wiem, jakby prawnym może właścicielem tego robota, to powinien jakoś odpowiadać, wiesz, jak za osobę fizyczną. Cholera wie, o co chodzi, nie? To jest bardzo ciekawe. Muszę kiedyś doczytać o tym, bo to jest bardzo interesujące, nie? Jak wiesz, jak technologia się zmienia, jakie zagrożenia z nią wypływają i tak dalej. Zresztą w tym tygodniu, zresztą właściwie w momencie, kiedy będziecie słuchać tego odcinka, to już to się wydarzy, to wychodzą dwie gry, które obie jakby mają wspólny punkt. Obie korzystają z trzeciego prawa Arthura C. Clarka. Nie wiem, czy pamiętasz to prawo? To jest, że
robot...
Nie, każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nie do odróżnienia od magii. I to jest prawda, bo gdy wziąłbyś na przykład, nie wiem, zapalniczkę nawet i cofnął się do średniowiecza, to pokazując zapalniczkę, to wygląda, że po prostu tworzysz jakoś, nie wiem, ogień po prostu z niczego, pstrykając palcami, tak? A dla nas jest po prostu prosta rzecz, no nie? No, ja już nie mówię, że wziąłbyś iPhone'a, no nie, cofnął się, nie wiem, 100 lat, to jest po prostu magia, nie? Dla ludzi, ale to jest po prostu zaawansowana technologia. No nie wiem, może porozmawiać teraz, co ostatnio graliśmy.
Właśnie tak, bo nawet grałem w taką grę, gdzie są roboty, słuchaj.
No właśnie. Horizon Zero Dawn. To jest właśnie gra, gdzie to jest pięknie tak odwrócone, że fauna i flora, ta fauna to jest właściwie taka mechaniczna, nie? Że To jest... O co w ogóle chodzi w tej tym Horizon Zero Dawn?
Widzisz, tutaj największy problem z tym tytułem jest taki, że nie chce się go spoilować, a nie wiadomo tak naprawdę, ile zdradziły odwiedzony do końca, albo jak ktoś ich nie oglądał, więc będę tak, jeśli chodzi o fabułę i o co chodzi jakby, no to tylko tobie przedstawię założenia wejściowe. Założenia wejściowe są takie, że jest sobie dziewczyna, która nazywa się Aloy, główna bohaterka, i ona ze względu na jakieś tam wydarzenie, tak naprawdę nie wiemy jakie, żyje poza główną, takie głównym plemieniem, które tam sobie mieszka, i ona ma tą aktywność swojego mentora, który tam ją uczy właśnie polowania, uczy ją poruszania i tak dalej. No i ona chce zrobić coś takiego, żeby stać się członkiem tego plemienia. No i to jest tak naprawdę punkt wyjścia historii, którą przedstawia gra, potem to się wszystko komplikuje i rozwija dużo, dużo mocniej, ale to jest tak naprawdę sam począteczek. Natomiast co jest istotne, to że od samego początku wiemy, że gra się dzieje w dalekiej przyszłości. Zresztą kampania marketingowa z hasłem, że Ziemia nie należy do nas, również jak najbardziej już nie należy do nas, też mocno na to pokazywała. No i odnajdujemy w grze, nazwijmy to, artefakty przeszłości, które z punktu widzenia nas tutaj w XXI wieku są odległą przeszłością.
Aha, w ten sposób.
Zresztą nawet fragment mechaniki jest w to wpisany od samego początku, bo znajdujemy takie urządzonko, które pozwala nam odpalać coś na zasadzie, nie wiem, wzroku asasyna z Assassin's Creed'a, czy na przykład tego trybu detektywistycznego z Batmana. Wiesz, coś, dzięki czemu możemy w cudzysłowie, nazwijmy to, skanować otoczenie, tak? Natomiast ja powiem ci szczerze, że absolutnie wsiąkłem w ten tytuł. Mimo że mówi się i tam słyszy się takie głosy, że on właściwie nie reprezentuje sobą nic jakiegoś odkrywczego wyjątkowo, czy coś tam, ale to tak, po pierwsze, ta gra jest prześliczna. Gram na PlayStation 4, nie na Pro, a i tak ona jest prześliczna. Chodzi absolutnie płynnie, nie ma żadnych skoków, nie wiem, czy nawet w trakcie największej zawieruchy, jak tam się wszędzie sypią iskry, eksplozje, nie eksplozje, dziwne rzeczy się dzieją, to nic nie przecina.
Zresztą ona w ogóle wygląda w tej oprawie, oczywiście Enslaved to była gra bardziej zamknięta, nie było otwartego świata, ale od razu mi się skojarzyło, tylko nie wiem, jak to właśnie w Horizon wygląda, czy na przykład widzisz, nie wiem, jakieś przebitki tej starej cywilizacji w postaci, nie wiem, jakichś budynków, na przykład, albo coś takiego.
Tak, są takie momenty, znaczy generalnie dużo więcej czasu spędzasz jednak w dzikiej przyrodzie, czyli właśnie, wiesz, chodząc, nie wiem, po wzboczach gór, czy po jakichś lasach, nie lasach, ale zdarzają się momenty, kiedy trafisz na przykład resztę miasta, jakieś tam wieżowce, nie wieżowce, a Enslaved jednak pamiętam, że prawie cały czas się działo w mieście.
Znaczy to właściwie cały czas widziałeś, że to był świat, który jakby to, ta betonowa dżungla po prostu zarosła tą prawdziwą, autentyczną, zieloną dżunglą. I to było takie ciekawe koncept. Zresztą no, to jest motyw, który często się pojawia w grach, nie? Na przykład pamiętasz taką grę Tokyo Jungle? To też coś w tym stylu, nie? Więc albo na przykład, nie, jeśli chodzi o filmy, to ta najnowsza Godzilla. Tam też w tym na terenie tym opuszczonym, tak? Gdzie to po prostu wszystko zarosło. To jest fantastyczne. Uwielbiam taki klimat. No, gra, o której no, niedługo będziemy opowiadać w spoilercastie specjalnym, The Last of Us, też właściwie dzieje się w takiej przyszłości, gdzie te tereny takie zindustrializowane, przez to, że zostały porzucone, no, po prostu zarosły, nie? Tą dziką roślinnością. I mi się to bardzo podoba, bo to jest, nie wiem, czy to jest kwestia tylko zielonego koloru, że to niesamowicie uspokaja, relaksuje. Tylko nie wiem, jak w takiej grze, gdzie akcji masz czas...
Na zielony kolor, ale tam po prostu cały design tego świata i połączenie z tego, że masz te robozwierzęta i tego, że ludzie są... Ja w ogóle miałem trochę skojarzenia z Far Cry Primal. Dlatego, że to też jest taki jakby trochę właśnie, wiesz, taki powrót do przyszłości, tylko że ta przeszłość jest w przyszłości. To jest mega śmieszne, że właśnie widzisz, że ludzie chodzą ubrani w jakieś szmaty czy takie rytualne stroje, ale a tu mają sobie na przykład na ramionach jakieś płytki metalowe, które gdzieś tam poznajdywali.
Na szyjnik
z USB. A tam, nie wiem, ktoś sobie... dokładnie ten klimat, bo znajdźki, które są, jeden z typów znajdziek, to są znajdźki tak zwanych artefaktów, znajdźki z przeszłości. I na przykład znajdujesz coś, co się nazywa dawne dzwonki, po czym jak oglądasz, co to jest broczek z kluczami, tak? Albo na przykład właśnie kubki, jakieś tam rozbite stare kubki, jakieś firmy, nie firmy, to wiesz, to pradawne naczynie do picia. W ogóle dużo znajdziek jest właśnie na cechowanych zarówno jakimiś wiadomościami z przeszłości, jak i jakimś, wiesz, ktoś tam pamiętnik czyjś pisze, jakieś pocztówki i tego typu rzeczy z przeszłości, czyli z naszego punktu tak. widzenia w przyszłości, tak?
Bo to jest taki Far Cry z trzeciej osoby, tak, nie? Prawda? Właściwie można powiedzieć.
Tak, więc tak. Jest... Powiem ci, że ja grając miałem skojarzenia z trzeciego Far Cry'a, bo dla mnie trzeci Far Cry to był najlepszy z Far Cry, w który grałem.
Był genialny,
czwórka i Primal mi się podobało. To trzeci to był ten Far Cry, który zrobił wszystko najlepiej dla mnie. I w Horizon Zero Dawn mam podobnie, super mi się gra. Czyli masz, wiesz, masz dużo otwarty świat, masz jakieś misje poboczne, masz znajdźki, masz crafting swoich przedmiotów, które przy sobie nosisz. Jest bardzo rozbudowany arsenał, którym możesz się posługiwać. To też na przykład nie możesz całego arsenału nosić przy sobie, tylko możesz go tam sobie przydzielać, znaczy przy sobie w sensie, że od razu pod ręką. Tak, czyli że możesz nosić w plecaku na przykład 10 broni albo 15, ale w trakcie walki możesz wybierać tylko z 4. Co ma duże znaczenie, dlatego że ta gra jest trudna. Znaczy, nie to, że ona to są Dark Soulsy, tylko od samego początku, jeżeli będziesz nieuważny albo będziesz w nieumiejętny sposób będziesz prowadził tą walkę, to bardzo łatwo zginąć. Bo nawet najprostszy typ tego robota, maszyny, potrafi machnięciem ogona ci pół paska zdrowia zdjąć.
Zresztą widziałem w ogóle te potyczki właśnie z tymi potężnymi bestiami, to one wyglądały no bardzo skomplikowane, że to był taki proces, gdzie trzeba było jakiś słaby punkt odnaleźć. Wiele możliwości masz ze względu na bronię, na jakieś linki.
Jak był pierwszy pokaz Horizon Zero Dawn w chyba 2015 roku na WGW, który polegał na tym, że siedzieliśmy i oglądaliśmy, jak pan gra w grę, i on właśnie tam pokazywał, że żeby tam powalić tego robota, to najpierw musimy linkę, żeby on się przewrócił, potem coś tam, to byłem absolutnie pewien, że to jest totalnie oskryptowana jedna walka z robotem i że to w tej grze będzie wyglądało zupełnie inaczej, albo właśnie będzie raz się zdarzy i tyle. A nie, tu faktycznie jest tak, że na każdego przeciwnika trzeba znaleźć metodę i to co więcej, gra sobie tego w żaden sposób nie mówi. Musisz absolutnie samemu to wymyślić, wykoncypować. Wiesz na przykład, że na jakiegoś robota dobrze działa broń płonąca. Tak, natomiast czy ty będziesz po prostu ostrzeliwał go strzałami, czy na przykład zastawisz coś na zasadzie sideł, że on biegnąc na ciebie się potknie o te sidła, czy spróbujesz go wysadzić, albo czy spróbujesz rzucić w niego granatem, który go ogłuszy i potraktuje prądem, czy na przykład spróbujesz go właśnie jakoś tam obezwładnić, po czym podbiec do niego i zadać mu bardzo mocne uderzenie krytyczne. I to w połączeniu z tym, że te potwory są, zwłaszcza te większe, dosyć trudne do ubicia, i jeszcze w połączeniu z tym, że bardzo łatwo zginąć, jeśli jest się nieuważnym, to daje cholernie dużo satysfakcji i zwłaszcza, że te walki potrafią być naprawdę potwornie efekciarskie. No bo wiesz, tu jakieś wybuchy, tu ty robisz uniki, tu na ciebie szarżuje bestia, ty w ostatniej chwili oskakujesz, więc ona przebiega koło ciebie. Tu zaraz, wiesz, włącza się slow-mo, żebyś mógł wystrzelić z łuku. I żona moja oglądała trochę, jak grałem, i była zafascynowana wręcz. I to wiesz, nawet nie mówię, że była zafascynowana cutscenkami, jakimiś dialogami.
O, cutscenki też są piękne, w ogóle ja widziałem jedno zdjęcie cutscenki, prawda, gdzie była twarz Aloy pokazana i właściwie na tym nieruchomym zdjęciu, no to ja widziałem żywą postać. No tak, to no wiadomo, że w ruchu może bardziej ta Uncanny Valley dochodzi, tak, ale na zdjęciu...
Kolejna rzecz, której można by się przyczepić, to jest właściwie, jak gram, to najbardziej jestem w stanie się przyczepić tego, że mimika twarzy nie jest tak super doskonała, bo animacje, czy właśnie ruchy i filmiki, i grafika i to wszystko wygląda jest naprawdę super, natomiast mimika sama w sobie troszkę kuleje. I może dlatego, że ten świat jest tak piękny i to wszystko jest tak ładne, to ona po prostu się wyróżnia, bo myślę, że gdybym zobaczył tą samą mimikę w jakiejś innej grze, do której tak dużo rzeczy by mi się w niej nie podobało, to pewnie nie zwróciłbym na to uwagi.
Wiesz, mogliby pójść krokiem japońskim tak zwanym, czyli tak w Jakuzie Zero, wiesz, zero mimiki twarzy, znaczy tam w ogóle zero ruszania ustami, nie wiem, czy widziałeś to. Albo po prostu jak w Zeldzie, no nie? Zero mówionych dialogów, nie? Wszystko na zasadzie, wiesz, przelatującego tekstu. Wtedy byłaby dyszka zapewniona, wiesz. Cyk.
No, więc mówię. To... I druga rzecz, której mógłbym się przyczepić, to, że jest system save pointów. Czyli nie możemy w dowolnym momencie kliknąć zapisz grę, tylko musimy znaleźć ognisko, przy którym możemy zapisać grę. Ale oczywiście to nie jest związane z śmiercią naszym. Jeżeli zginiemy, to zazwyczaj okazuje się, że mamy gdzieś jakiś tam właśnie punkt lokalny, gdzie za rogiem zaraz się pojawimy. Natomiast jeśli chodzi o samo w sobie zapisanie gry, kiedy chce się skończyć, to trzeba znaleźć save point. żeby to zrobić. Nie, ale ja jestem, i co jest najfajniejsze, jak zacząłem grać, to po prostu mi się podobało to, że jest otwarty świat, że to całkiem ładnie wygląda, że przyjemnie mi się w to grało, to pojedynki z maszynami zrobiły na mnie wrażenie, po czym nagle w którymś momencie dogoniła to wszystko fabuła. Bo na początku jest takie, no, okej, jakaś tam historyjka szczególnie mnie nie porywa. Po czym po kilku godzinach nagle dogoniła to fabuła i teraz jestem dosyć mocno zainteresowany, jak to wszystko się tam potoczy dalej, no bo mamy, wiesz, oprócz wątków, nazwijmy to, dziejących się w danym momencie w świecie gry, no to jest jeszcze ta wielka tajemnica. Zastanawiasz się, czy gra pokaże tobie, skąd się wzięły roboty na przykład, albo czy gra, w ogóle, bo ja nie wiem, czy to dodałem na początku, czy nie, że ja nie przyszedłem, jeszcze gram i to gram tak, że o czym napisałem na Twitterze, odpaliłem grę na chwilę w sobotę wieczór, skończyło się po 6 godzinach grania non-stop, po czym i to dosłownie tak, że zmusiłem się, żeby przerwać, była 4 w nocy, więc znałem, że okej, no muszę rano wstać, więc już koniec tego, po czym w niedzielę, jak tylko udało mi się wszystkie swoje sprawy, które miałem do zrobienia, pozałatwiać, to też od razu siadłem do konsoli i kurczę, też grałem do jakiejś drugiej. Więc grałem, jeśli chodzi o liczbę dni, niedużo, natomiast jeśli chodzi o ten, to nabiję to już na tą chwilę jakieś 13 godzin, coś w tym stylu.
Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Ale jeśli chodzi właśnie o te miejsca i tak dalej, to i ja przestrzegam wszystkich spoilerofobów przed tym, żeby uważali na filmiki w internecie ze względu na... Bo ja trafiłem jak przypadkiem na jeden film, w którym była jakaś walka mogę się mylić, jeśli chodzi o nazwę, bo nie kojarzę, ale powiedzmy jakimś takim robotem T-Rexem, nie? Ona była w takim miejscu, które już, wiesz, sugeruje coś mniej więcej, nie? Bo to nie było tak, to miejsce, które powiedzmy widziałeś wcześniej na tych reklamówkach, bo to, co widzisz właśnie na zwiastunach, czy to, co było pokazywane na tych, było w taki sposób zaprezentowane, żeby ci nie sugerować nic więcej, oprócz tego, że po prostu biegasz w jakimś takim dziwnym świecie, gdzie maszyny, znaczy, że zwierzęta to maszyny, nie, i tak dalej. No i właściwie wszystko miałoby nawet... Znaczy była chyba taka plotka, że plotka czy nie plotka, czy mówiło się o tym, że to jest taki Monster Hunter swego rodzaju. No trochę tak, nie, bo niby walczysz z dużymi potworami, to są takie skomplikowane walki,
nie,
ale,
absolutnie.
Ale jednak chyba Monster Hunter to jest jednak bardziej złożona i bardziej taka wymagająca, powiedzmy, jakiegoś takiego większego grindu gra, mi się wydaje, że jednak Horizon Zero Dawn jest taka, że chyba nie... Znaczy, ja nie wiem, jak z poziomem trudności, ale jeśli powiedzmy w momencie byłoby tak, że byłoby zbyt frustrująca, to ona by tak chyba cię trzymała. Po prostu szybciej byś od tej konsoli odszedł.
Nie, no właśnie jest... Jak dla mnie poziom trudności jest fajnie zbalansowany, bo z jednej strony bardzo łatwo zginąć, jeżeli jesteś nieuważny, a z drugiej strony gra jest na tyle trudna, że daje te satysfakcję, jak wiesz, jak pokonasz jakiegoś wielkiego bydlaka, albo jeszcze jak im dłużej grasz, tym lepiej grasz, no wiadomo, jak w każdym tytule i zaczynasz, wiesz, uczyć się właśnie i wykorzystywać przedmioty, które masz i robić jakieś zasadzki na tych przeciwników, to tym większą frajdę to sprawia i tym fajnie to wygląda. Mówię, no w ogóle to też jest ciekawe, bo zwierzęta, które tam są bardzo zwierzęce i z drugiej strony potrafią być potwornie przerażające, jak nagle szarżuje na ciebie wielki konio-robot, czy coś w tym stylu, to można, zwłaszcza na początku gry, kiedy nawet wiesz, nie wiesz, czy w ogóle powinieneś kryć się daleko i do nich strzelać, czy jakoś inaczej. Nie, ale na razie naprawdę ja jestem zafascynowany i właściwie nie mogę się doczekać, aż znowu zasiądę przed konsolą z Horizonem. I mówię, te najlepsze chwile, które miałem z trzecim Far Cry'em, wszystkie wróciły i gra mi się bardzo przyjemnie, z przyjemnością. Robię sobie misje poboczne i szukam jakichś znajdziek. Co prawda z premedytacją nie poświęcam się za bardzo jakimś czyszczeniu mapy, bo boję się, że to mogłoby mnie znużyć. No bo wiadomo, że szukanie znajdziek to jest szukanie znajdziek. No,
tylko dla tych wszystkich, którzy muszą mieć platynę kolejną. Ja nie wiem, jak ja podziwiam w ogóle tych ludzi, którzy mają jakiś taki system i ja mam jedną platynę i to było ciężka sprawa, żeby ją zrobić, no, chyba 100 czy 120 godzin poświęconych na to, ale to był taki, wiesz, mówię, jedna w życiu zrobię platynę. Ale nie wiem, jak ludzie po prostu potrafią, wiesz, w takich grach, gdzie właśnie jest mnóstwo znajdziek, mnóstwo jakichś takich dziwnych rzeczy, które trzeba zrobić, potrafią to wszystko. Ja po prostu bym odpuścił totalnie. Znajdźki są fajne, bo czasami, wiesz, chcesz coś, nie wiem, jeśli masz właśnie w grze rzemiosło, prawda, to szukasz jakichś takich konkretnych przedmiotów, materiałów, ale tak, to nigdy
nie da. Natomiast to, czego żałuję, to, że nie mam telewizora z HDR-em, bo widać, że ta gra momentami na pewno wyglądałaby jeszcze fajniej, jeszcze piękniej. Nawet tam nie mówię 4K, nie 4K, tylko właśnie ten HDR, gdzie na przykład w środku nocy widzisz wielki księżyc oświetlający polanę, tak? I po prostu aż widać, że on w przypadku tej technologii by na pewno wyglądał dużo.
Chciałbyś, żeby ci tego ślepiło to słońce, wiesz? Nie tak, wystarczają tak, ci te kontrasty, tak, które masz normalnie. To jest ciekawe. No. Ostatnio tak powoli się przekonuję właśnie do tego, kiedy słyszę, że jednak te gry, no i tu jest przypadek akurat z Jodon, no całkiem wyraźnie, że jednak wykorzystują tą wyższą rozdzielczość telewizora, wykorzystują to, że właśnie jest ten HDR, więc te gry wyglądają jeszcze lepiej, że to nie jest tylko taki chwyt marketingowy, ale coś więcej, więc no, dlatego też jestem ciekawy, co po prostu w końcu jak pojawi się Scorpion, nie? Co tam zaproponują, czy na przykład nie, to 4K jednak będzie natywne, bez żadnych sztuczek, no ale to jest przyszłość, nie? Że to dopiero za parę miesięcy, kilka.
A w ogóle to jeszcze to jest istotne albo i nie, to tak szczerze mówiąc, to ja prawie za bardzo nie czekałem na ten tytuł. To było tak, że nie miałem takiego hype'u, jak się czasem buduje, tak? Mhm. Zwłaszcza, jeżeli tytuł jest ekskluzywny, to czasami jest tak, że wyczekujesz go już tam od wielu tygodni, wielu miesięcy, odliczysz dni do premiery. Nie, tutaj absolutnie nic takiego się nie stało i może dlatego tym bardziej tak niesamowicie z dużą frajdą totalnie wsiąkłem.
No to jest taki moment, że no patrz, dzisiaj wychodzi Torment, jutro Horizon, znaczy zależy jak ktoś słucha, prawda, w podcastu.
Na koniec tygodnia Switch.
No właśnie, z Zeldą nową, więc no naprawdę trzeba mieć, nie wiem, albo czas, albo w ogóle nie pracować, mieć cały czas wolny, żeby na to wszystko mieć czas.
Czy więcej, za tydzień wychodzą Wildlandsy, a tam chyba za 2 czy 3 Mass Effect.
Właśnie, w ogóle Wildlandsy mają jakiś film na Netflixie, nie, ja tego nie widziałem, ale jest jakiś film.
Tak, ten poświęcony, tam taki wprowadzający.
Muszę to zobaczyć, ale boję się, że jeszcze się wciągnę, bo ta gra wygląda interesująco, ale no później, prawda, pod koniec miesiąca, nie wiem dokładnie którego marca, no wychodzi Mass Effect Andromeda.
Tak, 27?
Tak, i to jest gra, której na przykład będę chciał poświęcić jak najwięcej czasu, ale znowu...
21, to wcześniej.
No, 21, a później akurat nie jestem wielkim fanem, ale kto wie, co się może zdarzyć, nie? Persona 5. Może w końcu się przekonam.
To w Polsce jest co się dzieje? Słuchaj, w Polsce jest wydawane przez Techland. Tak w ogóle, co za czasy nastały. Swoją drogą, to z tymi grami, to my tutaj mówimy o dużych tytułach, a na przykład w zeszłym tygodniu wyszedł tytuł, który ja koniecznie chcę sprawdzić, tylko no teraz absolutnie nie mam na to najmniejszych szans, ze względu, nazwijmy to, czasowych możliwości, czyli Night in the Woods. To jest taka platformówka, przygodówka, bardziej przygodówka, która ma bardzo fajną, rysowaną grafikę, charakterystyczną bardzo. Na pewno gdybyś zobaczył zwiastun, to byś skojarzył z takim tam, kot jest głównym bohaterem, z takimi dużymi oczami. Taka charakterystyczna, mocna, wyraźna kreska. No, ja na przykład właśnie, a propos jeszcze dużych tytułów, to Nier, na który niektórzy czekają.
Nier Automata, który po prostu...
Siódmy.
W ogóle najlepszą reklamę to zrobili cosplayerzy, że się tak wyrażę. Właściwie jedna cosplayerka z tym, bo to jest to... No ja po prostu... Nie znam nikogo, kto by zobaczył to zdjęcie i go na przykład nie przekleił gdzieś czy na Facebooku, czy później nie retweetował.
No bo nie zwiększył,
tak,
nie?
Tak. Zresztą, no jest, nie no, w ogóle fantastyczne, ja już nie mówię o ujęciu, no nie? Ale chodzi mi o to, że to jest tak zrobione, to zdjęcie, że ono wygląda jakby rzeczywiście był w ogóle nawet prosto z gry, wygenerowane, bo tam tło i ta postać tego chyba przeciwnika jest komputerowa, ale oczywiście postać głównej bohaterki w tej takiej ciekawej pozie, ona jest prawdziwa, ale to wszystko jest tak świetnie skomponowane, że wygląda po prostu jak żywcem wzięte z gry, wyrenderowane wręcz. I to tak wiralowo chyba pomogło Nier Automata, że znaczy, wydaje mi się, że niektórzy mogą się później lekko rozczarować, kiedy dostaną grę, ale no wiesz, ja bym chciał, żeby na przykład ta gra się sprzedała. Ja może nie jestem jakimś wielkim fanem, ale grałem w pierwszą część Nier. I na pewno kojarzysz, tam była taka postać Kane, też tak, bardzo, tak, tak. Bardzo...
No, ukryta pułapka.
Tak, ukryta pułapka, ale powiem ci tak, że ja nawet wiedząc o tej pułapce, to dałbym się nabrać, znaczy w sensie specjalnie, trudno, niech stracę, dlatego że to po prostu, że ta postać jest fenomenalna, ona ma taki niesamowity charakter, rzeczywiście jest bardzo ostra, ale też no po prostu ten strój, to jak wygląda, to jest no... No w dzisiejszy czas, prawda, to feministki na pewno, czy tam jakieś kobiety, które walczą jednak o prawa żeby traktować jednak kobiety nieprzedmiotowo, no mogłoby się oburzyć. I okej, rozumiem, nie tam. No muszę kiedyś zobaczyć, czy Anita tam Sarkisian, czy jak ona się tam nazywa, wypowiadała się kiedyś w tej sprawie. Byłoby ciekawe. Ale Nier była, była interesującą grą, bo to była gra, która w ogóle za każdym razem, jak przychodziłeś, to coś się zmieniało, wiesz. Tam to było interesujące, że jednokrotne przejście gry właściwie nie odsłaniało ci niczego. No, ale miała też te swoje takie...
Tam jakieś duże kilka razy było trzeba chyba przejść,
tak,
nie?
Tak, co najmniej chyba za trzy, żeby tam ileś razy, żeby to odblokować jakby takie prawdziwe zakończenie, czy jakby pełne zakończenie. Ale ja nigdy nie byłem... Jakby nie ogarniałem tego, wiesz, bo to była gra, w której na przykład miałeś takie elementy, które to mnie bardzo irytowały. Takie dziwne elementy, gdzie musiałeś na przykład łowić ryby. I wiem, że w Nier Automata chyba to też jest łowienie ryb, ale...
To jest jakiś taki obowiązkowy chyba dodatek w japońskim.
Ale wiesz, chodziło o to, że po prostu łowienie ryb w Nier polegało na jakimś takim wychylaniu, chyba Gaj, już nie pamiętam, jakimś takim wyczuciu momentu. I to było tak nieintuicyjnie zrobione, że ja po prostu chciałem godziny na to, żeby tam jakieś tam ryby, które były potrzebne do ukończenia zadania, złowić, więc no... Masakra. No ale to jest taki jakby inny świat, wiesz, no to jest japońskie RPG, ale takie troszeczkę inne. To nie jest takie typowe japońskie RPG, które znamy tam, walki były bardziej w stylu właśnie takich gier akcji, a nie jakieś turowe. No, ale to tyle, jeśli chodzi o cosplay.
Powiem ci, że jak tak sobie zacząłem myśleć, przypomniałem sobie po pierwsze ten cosplay w głowie, ale też zacząłem myśleć na temat tych mniejszych tytułów, które wychodzą. Mhm. Czy może nazwijmy to tych nie AAAA,
tak,
których teraz się nagromadziło, to naprawdę jest bardzo dużo solidnych gier. Znaczy inaczej, czy one będą solidne, to się okaże. Ale takich, które mają szansę być solidne. Jak na przykład Styx. Ja nie wiem, czy ty grałeś pierwszego Styxa.
Kojarzę, ale nie grałem.
Czyli to jest ta skradanka taka w czystej postaci o goblinie. Mhm. To jest teraz fabularny sequel, wychodzi i tam, kurczę, no dużo, dużo gier, dużo grania, mało czasu.
No to jest właśnie to. No ale jeśli chciałbyś pograć w grę RPG, ale masz tego czasu tak średnio dużo, wiesz, nie 100 godzin, ale na przykład, nie wiem, 30, no to właśnie ta wspomniana gra, która wychodzi teraz 28 lutego, Torment Tides of Numenera. I ja nie wiem, czy akurat jesteś zainteresowany tym tytułem. Wiem, że...
Czy powiem ci tak, że już wzbudziłeś moje zainteresowanie, mówiąc, że nie potrzebuję na niego dużo czasu.
Nie, w sensie relatywnie, bo pamiętam naszą rozmowę na temat Divinity Original Sin, gdzie opowiadałeś, że tam władowałeś 80 godzin. No to jednak tutaj ja przeszedłem grę po 30. I robiłem to też tak, że robiłem wszystkie jakieś questy poboczne, które mogłem. Oczywiście tam nigdy w grze RPG nie jesteś w stanie zobaczyć wszystkiego, bo sama natura gier RPG polega na tym, że podejmując pewne decyzje, wiesz, jakby tworzysz własną ścieżkę, wiesz, odkrywasz miejsca, których normalnie byś nie odkrył, bo mówisz, idę bramką A, a nie bramką B, no nie? Podróżujesz z takimi członkami drużyny, a nie z takimi, więc... Na pewno to jest gra, gdzie mógłbym wrócić i jeszcze kilkanaście godzin spokojnie dołożyć jakieś alternatywne ścieżki sprawdzać, ale w każdym razie nie wiem w ogóle, czy kojarzysz ten świat Numenery.
Znaczy powiem ci, że kojarzę go z bardzo dziwnej rzeczy. Bardzo dziwnej. Jest taki podcast, który się nazywa Myszmasz.
Mhm.
Polski podcast. I w tym podcaście mają coś na zasadzie spin-offu do swojego podcastu, który się nazywa Sesja na podsłuchu, jeśli się nie mylę. Mhm. Albo Sesja na podsłuchu, albo Sesja na podsłuchu, jakoś tak. I właśnie tam się odbywa sesja w świecie Numenery.
Wiesz, Numenera to jest system RPG, który w ogóle został fundowany 3 czy 4 lata temu na Kickstarterze. To jeden z takich success story, no nie? Że takich naprawdę ciekawych, interesujących rzeczy, które dał nam Kickstarter, no nie? I to jest system, i to jest ciekawe, dlatego że to jest science fantasy. I jakby to przetłumaczyć tak po prostu, no to jest fantastyka naukowa, no nie? Ale ona na fantastykę się na science fiction, więc trzeba tak odwrócić. Ale chodzi o to, że to jest po prostu taki fantastyczny świat, ale oparty na nauce. Wiesz, bo generalnie ten świat jest, w ogóle system jest osadzony miliard lat w przyszłości, w tak zwanym dziewiątym świecie. A sama nazwa Numenera odnosi się do artefaktów pozostawionych właśnie przez poprzednie 8 cywilizacji. To są właśnie takie numenery, takie tajemnicze, jakieś urządzenia, rzeczy, jakieś po prostu nie wiesz, co to jest, ale to jest jakby częścią tego świata, wiesz, to występuje w tym wszystkim. A magia w tym świecie to tak naprawdę jest też oparta na nauce, wiesz, a propos tego prawa, trzeciego prawa Clarka, że w tym świecie, wiesz, ten świat jest przenikany przez nanity. To są takie nanomechanizmy, które przenikają świat trochę jak midichloriany w Gwiezdnych Wojnach, tworząc moc. W każdym razie ten dziewiąty świat przypomina troszeczkę takie post-apo, jest trochę takiego dieselpunka, trochę mrocznego fantasy, wiesz, jest sporo elementów właśnie science fiction, takich typowych science fiction, jest trochę groteski, no jest trochę horroru. No, naprawdę to jest taki system nieograniczonych możliwości, wiesz, że niektóre miejsca mogą przypominać, wiesz, jakieś średniowieczne odpustowe miasteczka, niektóre miejsca znowu mogą być sterylne, jak podkład Star Treka, mogą być nekropolie z jakimiś grobowcami, do których, wiesz, żeby się dostać, to przechodzisz przez portale, które wyglądają jak Gwiezdne Wrota, więc wiesz, no są miejsca, wiesz, jest takie miejsce, które nazywa się Wykwit i to jest wiesz, takie jakby ulepione z gnijącego mięsa, no to wiesz, to wszystko trzeba zobaczyć, wiesz, to jest ten mismasz, wiesz, tego wszystkiego, no jest fenomenalny, no to jest taki miks gatunkowy, taki miks jest fascynujący, dlatego, że po prostu wszystko możesz w tym świecie ulepić, wszystko możesz przedstawić, nie? Jakbym miał na przykład tak w kilku słowach tak naprawdę tylko określić, jak ten świat wygląda, to ja bym, nie wiem, powiedział, że trochę przypomina tę wizję Duny stworzoną przez Davida Lyncha w filmie pełnometrażowym, czyli mniej więcej tak kojarzysz troszeczkę, wiesz, tym wszystkim. No ale to, o Tormencie się mówi, tym Torment Tides of Numenera, jakby nurt Numenery, mówi się jako taki duchowy spadkobierca Planescape Torment, bo to nie jest bezpośrednia kontynuacja, albo w żaden stopniu to nie jest kontynuacja, ale jednak gracz wciela się w postać nieśmiertelną, może nie tak enigmatyczną jakby to powiedzieć, no jednak bezimienny, powiedzmy, był dużo ciekawszą postacią, no nie, ale jednak sam fakt, że też mamy postać nieśmiertelną, no to też budzi naszą ciekawość.
Ten zwiastun, który był, to było wprowadzenie, które mówiło o tym, że jest sobie, że pojawiła się jakaś tam istota, która nauczyła się przeskakiwać z ciała do ciała i to było tak, że on najpierw tych swoim pozostawionym duszą się nimi opiekował i w ogóle nikt dbał i robił prawie, że kościół, nie wiadomo co, a potem w końcu się znudził. I właśnie to, że on tak sobie pogrywał i że w ogóle się coraz bardziej rozpędzał i coraz częściej to robił, to obudziło jakąś tą tajemniczą siłę, która na tym zwiastunie w ogóle jest przedstawiona jako coś na kształt Cthulhu trochę. I tu wchodzisz na scenę ty jako właśnie ostatnie pozostawione to ciało, które spada z kosmosu i w ogóle nie wiadomo co chodzi.
Gracz wciela się w postać nieśmiertelną, tak? Czyli po prostu nie można nas zabić. I ten początek, o którym mówisz, który jest w ogóle, no właśnie to jest taki, że mamy, słyszymy tylko świst, czarny ekran, czarny obraz, po prostu mamy świst i później głos Piotra Franceskiego, no nie, wprowadza nas właśnie w tę sytuację, w której się znaleźliśmy. Wiesz, no to jest, można powiedzieć, że nasza postać w świecie pojawia się właściwie z powietrza, tak dosłownie, nie, bo spadamy skądś, nie, i to jest cały ten motyw, że w momencie, nie, jak już ten lot nasz się kończy, przechodzimy przez taki coś w rodzaju takiego, ja to nazywam taki interaktywny kreator postaci, bo chodzi o to, że po prostu robimy kilka czynności, odpowiadamy na jakieś pytania, ale nie na zasadzie, wiesz, jakiegoś kwestionariusza, tylko to jest po prostu wplecione w jakieś takich kilka scenek. Oczywiście to są wszystko właściwie tam z jakąś minimalną interakcją, prawda, na tym etapie, ale chodzi o to, że tworzymy postać. Wtedy się dowiadujemy też, kim jesteśmy. No więc dowiadujesz się, że jesteś porzuconym. I generalnie cała kwestia polega na tym, że istnieje ktoś, istota, nie wiem, jakaś, nie wiem, czy to jest człowiek, czy to jest ktoś więcej, nie? Bo w języku angielskim tę postać nazywa się Changing God, nie? A w polskiej wersji to jest Pan Wcieleń. Tym oszukaniem śmierci, no nie? Ten Pan Wcieleń wywołał jakąś tajemniczą energię, tajemniczą postać, nie, to właśnie to główne zło, tak zwany rozpacz. Tam, wiesz, no, na pierwszy rzut w ogóle kojarzy się z, nie wiem, z jakimś takim, taką śmiercią, nie? Takim żniwiarzem, który zabija wszystko i wszystkich na swojej drodze, prawda? I wiesz, i my na początku oczywiście mamy tylko jakieś takie zdawkowe informacje na ten temat, nie? Bo kiedy się pojawiamy, oczywiście są tam dwie postacie, Aligern i Kaliste, nie wiem, czy dobrze wymawiam ich imiona, które jakby wprowadzają nas do tego świata, no nie? Mówią nam, kim jesteśmy, bo jesteśmy troszeczkę jakbyśmy mieli właściwie amnezję pełną, tak? Że my nie wiemy, skąd się wzięliśmy, skąd spadliśmy, co tu robimy, co właśnie mamy teraz robić i tak dalej. I jakby te pierwsze kroki, które podejmujemy, to nie jest taka motywacja, żeby, wiesz, uciec przed tym złem, czy cokolwiek zrobić, tylko właściwie jesteś taki bardziej, kierujesz się ciekawością tego świata, wiesz, no masz zasugerowane, że najlepiej, żebyś jak najszybciej zreperował, wiesz, komorę rezonansową. Więc pierwsze, co robisz, to właściwie szukasz sposobu na to, żeby ją zreperować, ale oczywiście zanim do tego dojdzie, no nie, no to jakby musisz coś innego zrobić, a w międzyczasie, prawda, eksplorujesz to pierwsze miejsce, które zostanie. To jest taki dosyć duże miasteczko podzielone na jakieś dzielnice, prawda, bardzo złożone, więc no jest dosyć bogaty ten świat, nie, wiesz, to pierwsze miejsce jest interesujące i to jest to pierwsze miejsce, które na pewno też widziałeś na tym takim interaktywnym filmie na YouTubie, gdzie była zaprezentowane jedno zadanie z takim potworem, którego mogłeś przenieść do innego wymiaru, mogłeś go zabić, mogłeś coś innego zrobić, mogłeś, prawda, kolaborować z jakimś oszustem, który chciał coś tam zrobić. No po prostu jakby miałeś wiele możliwości, ale to było to pierwsze miejsce, bo ten mały rynek tego pierwszego miasta, w którym się toczy akcja i właściwie bardzo dużo czasu tam spędzasz, właśnie robisz dużo jakichś takich misji pobocznych i naprawdę są fascynujące, interesujące miejsca, tak? Bo masz, wiesz, jakieś podziemia, w których tak zwane bebechy tego miasta, gdzie to są właśnie takie slumsy trochę. I wiesz, robiąc jakieś inne misje, wiesz, okazuje się, że zostało popełnione morderstwo, więc troszeczkę jesteś w stanie jakby zaangażować się w śledztwo i coś tam. Wiesz, jest mnóstwo misji pobocznych, oprócz tej głównej zawsze jakiejś takiej istotnej misji, którą musisz zrobić, żeby popchnąć, powiedzmy, główny wątek do przodu, tak?
Ale czy to jest tak, że jeżeli popchniesz główny wątek, na przykład potem nie możesz wrócić i dokończyć tych misji pobocznych, czy to jest tak, że po prostu ona tobie... Aha, czyli jest w ten sposób,
nie ma wracania do jest tak, że...
Do poprzednich takiego rozdziału.
Tak, znaczy ten pierwszy rozdział i chyba tam jeszcze jeden kolejny są takie na tyle duże, że powiedzmy dużo czasu tam spędzasz, ale jest tak, że na przykład, nie wiem, jest to pierwsze miejsce...
A czy gra cię informuje o tym, że jeżeli teraz wejdziesz w te drzwi, to wtedy nie będziesz mógł skończyć tych misji?
Chyba tak, bo generalnie jest coś takiego, że po prostu opuszczasz to miejsce i znaczy, ja nie zdawałem sobie sprawy, że już nie będę mógł wrócić do tego miejsca, ale jest też tak, że po prostu chyba miałem jedno zadanie poboczne, którego nie dokończyłem i po prostu od razu zostaje automatycznie zaliczona porażka. Już nie pamiętam, czy miałem kwestię taką, że gra już po podjęciu decyzji, że chcę odlecieć, prawda, z tego miejsca. Czy ona mnie na przykład zastrzega, że na pewno chce jeszcze coś, może coś jednak, może jeszcze się wrócić, wiesz, zawrócimy ten sterowiec, tą latającą łódkę, czy cokolwiek, nie? I wiesz, będziesz mógł, prawda, zrobić coś więcej, nie, w tym miejscu. Ale wiesz, no to ta pierwsza lokacja jest taka, że w pewnym momencie ty jesteś jakby już zmęczony tym szukaniem, dlatego że ja po prostu naprawdę dużo miejsca, dużo czasu spędziłem robiąc te questy, chodząc z miejsca na miejsce, wiesz, szukając rozwiązań pewnych zagadek, bo to jest tak, że wiesz, nie masz w tej grze nie masz dokładnie strzałki, wiesz, tu jest misja, tu masz to zrobić, nie? Masz zasugerowane, że w tym miejscu, powiedzmy, że w tej lokacji i na przykład w tekście zadania można napisane, że gdzieś tam, na przykład, nie wiem, w ruinach niedaleko, powiedzmy, nie wiem, zakładu chirurgicznego, gdzieś coś tam możesz znaleźć, nie? Ale nie masz takiej strzałki, która ci pokazuje idź tutaj, no nie? Albo jakiegoś punktu migającego. Wiesz, to jest tak, że właściwie jeśli nie czytasz tekstów i tak dalej, to możesz nie wiedzieć, co masz robić. Nie? Więc to jest mocno mocny nacisk.
Staroszkolny
RPG. Tak, mocno właśnie taki nacechowany, wiesz, taki staroszkolny, że po prostu jeśli nie słuchasz, nie czytasz, nie analizujesz, wiesz, zadania dokładnie, to ta gra nie pozwoli ci na autopilocie przechodzić questów. Naprawdę, więc to jest, co mi się podoba.
Bo jedna rzecz ciekawi, ten system, że jak umrzesz, to trafisz tam do jakiegoś labiryntu i możesz wrócić. No, jak ja przypominam sobie, jak grałem w Baldursa, czy nie, w tego typu gry, no to nie było opcji takiej, żebym przegrał bitwę, walkę, bo tam jak ginąłeś, to było game over. Ale zastanawiam się, czy tutaj i tak byłby safe przed pojedynkiem, jeżeli okazałoby się, że bym go przegrywał, to po prostu load, a nie tam jakieś bawienie się w łażeniu po labiryncie z powrotem.
Znaczy, wiesz, ten labirynt jest bardzo umowny, znaczy, więc to nie jest...
jakoś tak sensownie wpisane w...
Znaczy, wiesz, bo to jest... Torment to jest takie typowe CRPG, gdzie masz po prostu całe ściany tekstu, mnogość w opcji dialogowych i właściwie większość potyczek możesz rozwiązać w ogóle nawet nie dobierając miecza, nie wiem, jak to powiedzieć dokładnie. Tak się mówi, nie dobierając miecza.
Tak.
Wiesz, to tak bardziej...
Czyli na drodze rozmowy.
Tak, to taka bardzo rozbudowana gra paragrafowa, to właśnie tak to wygląda, nie? Ale chodzi o to, że jeśli musisz walczyć, nie? No to walka jest turowa, potyczki są zwane kryzysem i jest tak, że jeśli zginiesz, to budzisz się w tym labiryncie, wracasz i czasami jest tak, że to zależnie od miejsca, czasami jest tak, że jesteś blisko tego miejsca, gdzie to czułeś walki, gdzie zginąłeś, czasami jest powiedzmy jakieś jedno miejsce, z którego powiedzmy musisz powiedzmy wrócić, dobiec do tego miejsca, gdzie zginąłeś, ale walka jakby kontynuujesz od tego momentu, od którego zginąłeś. Jeśli na przykład, nie wiem, było 6 przeciwników, czy tam, nie wiem, 10 i zabiłeś 4 i zostało ci 6, to ty nadal masz tych 6 do wykończenia. Nie tak, że ci się świat resetuje i tak dalej, więc teoretycznie możesz mieć, chociaż ja tak nie próbowałem, ale możesz po prostu kilka razy zginąć i skubać tych przeciwników, aż ich wyskubiesz, no nie? Jeśli chciałbyś w ten sposób robić, ale generalnie jest tak, że jeśli stawiasz na postać, która jest słaba w walce, to jednak masz rozbudowane te takie cechy właśnie, które pozwolą ci na przykład, nie wiem, użyć jakiejś perswazji, zastraszenia, kogoś oszukać, przekonać, nie? Że wiesz, nie musisz walczyć, tylko po prostu możesz to obejść, nie? I wiesz, nie, głównie na początku to jest tak, że wiesz, dowiadujesz się, co masz tam robić, dowiadujesz się informacji o tym świecie. Zresztą to jest świat tak złożony, nie? Że właściwie ja chłonąłem tą informację, ale naprawdę jest wiele rzeczy, które mi... No, siłą rzeczy nie mogło zostać w głowie. No nie? No, dowiedziałem się o tej wiecznej wojnie, dowiedziałem się o porzuconych i okazało się, że wiesz, że tych porzuconych to nie jest kilkudziesięciu i tak dalej. No, mi się wydaje, że to są po prostu setki, tysiące nawet osób. I jest, wiesz, jest cały taki kult związany właśnie z postacią pierwszej porzuconej, która jako pierwsza, znaczy była pierwszą porzuconą, ale też postawiła się panowi wcieleniu, nie? Jakby, no to jest arcy interesujący element w tym wszystkim. No oprócz tego, że po prostu jak w każdej grze RPG, nie? Wiesz, jakby to poznawanie świata jest bardzo istotne, wiesz, to eksplorowanie jest istotne. I są bardzo ciekawe miejsca, które zwiedzasz. Masz miejsca właśnie tak, nie, no nie, tak jak to pierwsze miasteczko bardzo rozbudowane, ale masz właśnie też miejsca, które są no jak z jakiegoś horroru, jak z wizji Gigera, no nie? Gdzie po prostu świat jest zbudowany z wnętrzności, w ogóle w środku ciała jakiejś takiej, wiesz, olbrzymiej istoty. To jest niesamowite. I w tym świecie są jakieś takie paszcze, w których, które zjadając cię, albo zjadając jakby część twojej duszy, jakby pożerając swoją duszę, otwierają jakieś portale, przez które przechodzisz do innej części tego świata. No to jest coś, co po prostu jakby inna fizyka, inna logika. Nie obejmujesz tego, powiedzmy, na taki rozum, wiesz, chłopski, tylko po prostu przyjmujesz to, że to jest taki zupełnie inny, niezwykły świat ze swoją fizyką, ze swoją nauką i magią, nie? Ale jeśli chodzi właśnie o to, co mi się podoba, to jest ta mechanika w tej grze. Czyli wiesz, tak jak mówiłem, że masz te różne umiejętności, które które możesz wykorzystać podczas rozmowy, czy podczas... Znaczy właściwie to podczas rozmowy, no nie? Bo nawet jeśli to są umiejętności związane z walką, jakieś zastraszenie, czy jakieś coś związane z siłą, no to, to jednak to wiesz, no po prostu nie musisz walczyć, tylko po prostu potrafisz mocnym kuksańcem coś wyperspadować komuś z tego. I ten system RPG jest dosyć prosty, bo masz takie trzy główne cechy: siła, szybkość i inteligencja, i tylko trzy klasy postaci. Glaive, taki wojownik, szelma, czyli ktoś w rodzaju takiej postaci, która jest takim, jakby czerpie ze wszystkich, powiedzmy, jakichś różnych cech, ale bardziej to jest taki złodziejaszek, jakiś taki skrytobójca, no wszystkie takie właśnie rzeczy związane na przykład, nie, z tą szybkością, z tą szybkości. No jest nano, czyli ktoś, kogo mógłbyś nazwać magiem, a właśnie ktoś kontroluje te nanity, tą magię właśnie. I wiesz, w momencie, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład musisz jakąś umiejętność wykorzystać, to pojawia ci się taki pasek z pytaniem, ile chcesz punktów umiejętności przeznaczyć. Jeżeli masz taką pulę punktów, zależnie od, powiedzmy, postaci, wiesz, wiadomo, że nano mają więcej puli punktów inteligencji, wojownicy, glaive'owie mają więcej punktów siły i generalnie im więcej tych punktów przeznaczysz, to masz większą procentową szansę na powodzenie danej czynności.
A te punkty się jakoś odnawiają, tak. Nie wiem, co dobę, czy tam co pójście spać.
Dokładnie. Czy... W momencie, kiedy pójdziesz spać, wtedy wszystkie punkty ci się odnawiają. Zresztą jest coś takiego jak biegłość, tak? Czyli w momencie, kiedy poświęcasz taki specjalny punkt podczas levelowania na biegłość, wtedy automatycznie jeden punkt już jest przyznany do tego paska i nie jest pobierany z puli. Jakby możesz dodatkowo, wiesz, no i możesz sobie tak zwiększyć biegłość, że właściwie to wszystkie te czynności robisz na 100%. I ja przyznam się, że tak sobie zrobiłem. Zresztą miałem taką postać, która starała się wszystko dyplomatycznie rozwiązywać. I to jest też tak, że te nurty, które są, tak, w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, gra jakby daje ci sygnał, no nie, że powiedzmy... wykorzystałeś nurt złoty, nie? Albo, znaczy nie, że zwiększy się twój nurt złoty, zwiększy się twój nurt niebieski, no nie? I tam złoty na przykład to jest dobroczynność. Srebrny to jest chyba jakaś taka pewność siebie, nie wiem, czerwony to jest jakaś to są nurty związane z emocjami, takie bardziej emocjonalne podejście i tak dalej. Tam jest chyba 6 tych nurtów, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że po prostu większość czasu to byłem określany jako taki właśnie dobroduszny, wiesz, sprawiedliwy, więc tak balansowałem między nurtem złotym a niebieskim, więc to jest ciekawe. To jest bardzo rozbudowany system, tylko ja mam wrażenie, że po prostu jest, nie wykorzystujesz go w pełni. Wiesz, że przechodzisz grę właściwie i ja miałem, przeszedłem grę mając tam poziom postaci chyba 4 czy 5, nie? I to jest ciekawe, dlatego że poziomy nie zdobywasz poziomów w taki tradycyjny sposób, tylko po prostu każdy poziom jest rozbity na 4 stopnie. Czyli jakby 4 razy musisz wymaksować pasek doświadczenia, żeby zdobyć poziom, ale za każdym razem coś nowego ci przychodzi. I ja nie jestem w stanie, powiedzmy, określić, kiedy, powiedzmy, możesz przyznać na przykład, nie wiem, punkty do umiejętności, kiedy możesz przyznać punkty do puli cech, kiedy możesz na przykład zwiększyć biegłość i tak dalej, to wszystko się dzieje jakby trochę automatycznie. Wiesz, masz możliwość wyboru, ale powiedzmy, pod tym względem, powiedzmy, nawet nie zastanawiam się. Dla mnie ten prosty element, nie, właśnie związany z tą pulą punktów i ich wykorzystywania podczas właśnie tych zdolności specjalnych, to było to najbardziej istotne, bo wiesz, bo jest jeszcze coś takiego jak enigmaty. I to też wydaje się jakbyś taki, wiesz, taki istotny element tej gry, tak? Bo postać może nosić właśnie te tajemnicze artefakty. I te tajemnicze artefakty są jakieś potężne przedmioty, które raz wykorzystasz i właściwie koniec, nie? One przepadają. Czasami są to jakieś takie enigmaty, które nosząc dają ci jakieś dodatkowe pasywne zwiększenie ci swojej statystyki i tak dalej, ale też jakby to jest tak drugorzędna rzecz do tego, że w ogóle się w to nie zagłębiasz. Wybrałem sobie jakąś broń, później rozmieniłem raz czy dwa razy i to wszystko. W całej grze, powiedzmy, na postaci trzykrotnie zmieniłem broń, tak? Że jakby nie widziałem sensu w tym, żeby coś ulepszyć, coś zwiększyć. Być może właśnie kwestia tego, że ja po prostu skoncentrowałem się na tym, żeby jednak być bardziej dyplomatą niż wojownikiem, no ale to jest...
Ale czy były takie momenty, że żałowałeś, że tak wybrałeś, że właśnie była jakaś sytuacja, której nie dało się rozwiązać gadaniem albo tam używaniem tej skilli do rozmowy i było trzeba się bić, czy...
To też tak rozwiązane, że są dwie takie sytuacje. Jedna to jest na początku to z tym potworem, takim w tym takim pojemniku szklanym, który widzisz na rynku. No to nawet też widziałeś, to jest ta scena taka z gry. Jeśli tego potwora przeniesiesz do pewnego miejsca, prawda, i możesz z nim walczyć, to właściwie on jest tak potężny, że jeśli nawet z tą swoją małą drużyną chciałbyś stawić mu czoła, to właściwie jesteś skazany na porażkę. Ale wykonując różne zadania, to możesz zrekrutować właśnie do tej walki kilka innych postaci. Tak? I w sumie ja chyba zrekrutowałem jakieś 3 dodatkowe osoby, więc powiedzmy ta walka nie była dla mnie problemem. Czyli jakby stawiając na te inne cechy, udało mi się powiedzmy zminimalizować problem właśnie walki. Jest też taka misja już właściwie pod koniec gry, gdzie też rzeczywiście mógłbyś walczyć, ale jeśli na przykład podczas walki, wiesz, gdzieś zagadasz, no nie, do tego, wiesz, przekonasz kogoś, wiesz, wyrwiesz z jakiejś matni, no nie, mówisz, chłopie, opanuj się, zobacz, co się dzieje dookoła ciebie, no nie, nagle on się do ciebie przyłącza i, wiesz, i walka nagle staje się łatwiejsza, więc jakby to jest zbalansowane, naprawdę, walka w tej grze to jest coś takiego marginalnego, ona jest dosyć prosta, bo jest turowa, wiesz, masz dwie akcje, prawda, które wykorzystujesz, w tym jedno możesz wykorzystać właśnie na jakąś akcję specjalną, na walkę i tak dalej i to wszystko, wiesz, no naprawdę nie ma tam jakiegoś, ona nie jest nawet tak skomplikowana jak w Pillarsach, nie, bo wiesz, Torment też jest na tym samym silniku, ale właściwie no poza tym jednym elementem, te gry, jeśli chodzi o mechanikę, to nie mają właściwie wiele wspólnego, nie.
Powiem szczerze, bardzo mnie zaciekawiłeś, bo ja myślałem, że to raczej będzie klasyczny RPG, gdzie wiesz, będziesz pół na pół gadania, bicie się, czy tam tego bicia się trochę więcej jest, jak w przypadku Pillarsów, czy właśnie Divinity, a tu mówisz, że to bardziej taka gra przygodowa właściwie.
Nie będziesz miał, jakby, wiesz, jeśli wiesz, zagrasz, to nie będziesz miał takiego wrażenia, że to nie jest gra RPG, nie, to jest w 100% właśnie RPG, ona ma ten feeling, ale ona właśnie tak jak Planescape Torment oryginalny, stawia bardziej na fabułę, na historię, na rozumienie. Wiesz, w Tormencie też było bardzo mało walki. Tam była walka, tam trzeba było walczyć. Być może nawet więcej było sytuacji w takich, gdzie jednak te potyczki były... Znaczy, na pewno było więcej potyczek, tak? Już nie pamiętam dokładnie, jak tam mogłeś niektóre rzeczy rozwiązać, ale... Wiesz, no to jest duże przeciwieństwo, na przykład, nie, takich baldurów, gdzie jednak tej walki było bardzo dużo i rozwijałeś tą postać, szukałeś dla niej lepszej zbroi, lepszego pancerza, jakichś lepszych przedmiotów specjalnych, jakiejś broni magicznej, nie. Tutaj to wszystko jest tylko takim dodatkiem. Dla kogoś to lubi po prostu jeszcze jakieś dodatkowe statystyki, coś sobie lubi pogrzebać i tak dalej. Ty jesteś w stanie naprawdę, wybierając kilka takich podstawowych cech i odpowiednio balansując sobie drużynę, bo ja miałem tak, miałem Glaive'a i gdzie stawiałem, też miał siłę, więc kiedy było trzeba użyć siły, no to wiadomo, że on wtedy się pojawiał, stawał na wysokości znania, kiedy było trzeba być wysokiej inteligencji, to używałem nano i tak dalej, więc to jest super, no wiesz, naprawdę ta przygoda jest świetna. Czy ona jest tak dobra jak Planescape Torment? Nie sądzę. Na pewno, wiesz, to porównanie jednak do oryginału, no nie, ono się samo nasuwa, tak, bo on, wykorzystywane to jest w marketingu, że to jest...
Czy trochę jednak to nie jest skok na kasę? Znaczy, skok na kasę to jest może nie to słowo. Czy trochę ten Torment w nazwie to nie jest tak na siłę? O, bardziej o to,
nie, czy... nie, nie, nie. Znaczy, ja się cieszę, że w ogóle ta gra powstała i że ona powstała, znaczy ona powstała dzięki właśnie, ona była ufundowana na Figu, tak, więc ona powstała dzięki zbiórce fanów, którzy po prostu oczekiwali gry w takim właśnie starym stylu. Mamy taki mały renesans i tych gier jest coraz więcej, więc jest rewelacja.
Ono na Kickstarterze, na Figu teraz jest zbiórka na Pillarsy.
Aha,
a ona była na Kickstarterze.
No dokładnie. Ja wiem, że tam jakieś problemy wyszły z tym, że w ostatecznej wersji gry miało być więcej postaci tych kompanów, tak? że w grze jest 6 postaci, z którymi możesz, prawda, podróżować, znaczy do wyboru, tak? Że masz 6 postaci, taka pula, miał być docelowo 9, nie? I tam nawet jakieś takie progi były, które ludzie odblokowali właśnie, ale to się później okazało, że się nie udało. No. Jest jedna rzecz, o której w sumie muszę wspomnieć. Ono też jest związane z tłumaczeniem. W ogóle tłumaczenie jest bardzo ciekawe, bo tłumaczenie... Bo ja nie wiem, czy istnieje w ogóle polska wersja Numenery i według chyba Google'a to, czy w ogóle Wikipedii, to nie. Więc no... Choć tłumaczenie nie jest dosłowne, to moim zdaniem jest dobre. Nie powiem, że było piękne, nie? Jednak tłumaczenie oryginalnego Planescape Tormenta no przeszło do historii z wiadomych przyczyn, ale tutaj pewne nazwy właśnie zostały przetłumaczone w trochę taki sposób, żeby one więcej tobie mówiły w twoim języku, niż były jakimś takim bezpośrednim tłumaczeniem. No, wiesz, jeśli chodzi o przykłady, no to wiesz, samo to, że pan wcielę w oryginale to jest Changing God, nie? Czyli troszeczkę ma inny wydźwięk. Że te enigmaty to w oryginale to się to nazywa ciphers. No są jakieś takie drobne różnice, ale to nie wpływa absolutnie na odbiór i powiem tak, że grając w polską wersję, nie miałem ani jednego momentu, gdzie właśnie stwierdziłem, że coś mi nie pasuje. Na zasadzie, wiesz, że zupełnie, wiesz, to polskie tłumaczenie jest gdzieś chybione i tak dalej. Jest dobre, jest spójne. Co jest jednak takim największym moim i największy mój zarzut, to jest taki, że gra jest reklamowana jako gra z dubbingiem fenomenalnych aktorów. Piotr Franceski, Aleksandra Szwed, tam... ojej.
Kosztyła
chyba. Tak, więc jakby no, fantastyczne nazwiska. W ogóle te głosy, jak widziałeś na reklamówkach Thailandu, rewelacja. Niestety, w samej grze Piotr Franceski pojawia się tylko w tym intrze, który masz opisane to spadanie. A poza tym to jest kilka zdań, które wypowiadają postacie. Naprawdę. I czasami to jest...
Trochę zabawnie w sumie.
Właściwie cała gra jest pozbawiona dubbingu. Jest kilka takich sytuacji, gdzie na przykład, nie wiem, ci kompanii, z którymi podróżujesz, mają jakieś jedno czy dwa zdania, które wypowiedzą i może później, na późniejszym etapie jest jakby jeszcze ze dwa, trzy zdania, ale to jest absolutnie... To jest może kartka tekstu? Wiesz, naprawdę, to jest jeden dzień nagrania. Więc tam nie ma nawet mowy o reżyserii, jak tam było o tym. No, wiadomo, że wyreżyserować nawet musisz, powiedzmy, jedno zdanie. To musi brzmieć tak jak w oryginale, nie? W sensie nie możesz sobie zinterpretować w jakiś, na swój sposób tej postaci. Ona musi być taka, jaka była stworzona przez twórców, tak? Ale naprawdę reklamowanie tej gry właśnie jako powrót do tych czasów, gdzie... Zresztą naprawdę oryginalny Planescape Torment czy Baldury, ja nie pamiętam, ja Baldurów w którym nie grałem, więc ja nie wiem, ile tam było. Tam było bardzo mało dubbingów, ale i tak było więcej niż w Tormencie, naprawdę. W Tormencie, jeśli ktoś się nastawia, że będzie słyszał głos Piotra Franceskiego, któremu będzie pięknie recytował, opisywał jakieś różne sytuacje w różnych miejscach, wprowadzał i tak dalej. Nie. To jest tylko początek. I to jest coś, co moim zdaniem akurat, gdyby nie reklamowano tak bardzo, no to bym o tym nie wspominał, no nie? Bo to jest, powiedzmy, na dłuższą metę to nie jest bardzo istotne. Wiesz, w tej grze i tak są całe ściany tekstu. Nie, niemożliwością byłoby to wszystko przeczytać, nagrać i tak dalej, bo wtedy to byłyby no setki godzin, prawda, w studiu nagraniowym, żeby to wszystko ładnie zrobić. Ja rozumiem, że jak na projekt, który był właśnie sfinansowany na Kickstarterze przez mniejsze studio, nie przez wielkiego wydawcę, który ma tyle pieniędzy, jak na przykład, nie wiem, Electronic Arts, że oni się, wiesz, wszystko mogą zdubbingować, czy na przykład, nie wiem, tak jak CD Projekt zrobił całego Wiedźmina, wszystko jest zdubbingowane. Nie, no to jest mniejsza gra, no ale powiem tak, że jeśli napalacie się na to, no to ostudzam wasze zapędy. No nie, tego jest naprawdę, naprawdę niewiele. No i
A czy są to takie klasyczne, jak było właśnie w Baldurach, że jak podchodzisz do jakiejś postaci i zaczynasz rozmawiać, to na to się mówi tak? Czy on nawet tak...
Nie, nie, no takie są, że na przykład jak gdzieś biegniesz, to są jakieś takie pojedyncze, wiesz, idę, albo coś tam. Robi się. Powiedzmy, takich jest, ale tego ty też na pewnym etapie, no wiesz, to 2-3 razy się pojawi.
A NPC i tam inni poza naszymi bohaterami?
Nic. Najgorsze jest to, że trochę, znaczy, można się domyślić, że jest jakaś konfrontacja na końcu, prawda? Tak. I ta rozpacz, no nie? W momencie, kiedy, powiedzmy, ja nie chcę tutaj zdradzać, co, w jakiej sytuacji, co się dzieje i tak dalej, ale widzieć, jak ta rozpacz wygląda. I kurczę, fajnie by było, jakby ta rozpacz miała głos. Ale niestety nie ma. Wiesz, nie podłożono, nie znaleziono, nie wiem, sposobu, żeby... Znaczy, bo to nie jest wina, żeby to nie było, to nie jest wina Techlandu, który zatrudnił, wiesz, Aleksandrę Szwed, Piotra Franczewskiego i tak dalej, że w tej grze jest tak mało dubbingu. To po prostu w oryginalnej grze jest naprawdę mało. Bo ja wróciłem później, z ciekawości, wiesz, odpaliłem po angielsku, i angielski też jest świetny, no nie, w tym sensie, że to, co jest nagrane, to wiesz, świetnie, że to wprowadzenie, na przykład te kilka słów, które wypowiadałem, ale to jest absolutnie wszystko. To jest absolutnie wszystko. Więc to jest taki mój największy minus, który generalnie nie wpływa na rozgrywkę, ale jak cudownie byłoby, gdyby właśnie tego Piotra Franczewskiego, gdyby tych naszych, tej Oli Szwed, no nie, żeby tych głosów było więcej. Dlatego, że wiesz, Ola Szwed właśnie ma bardzo ciekawą postać. Ona się wciela w taką matkinę, taką zabójczynię i ona ma bardzo ciekawą historię. I wiesz, to jest bardzo taka interesująca postać. No, i chętnie bym na przykład porozmawiał z nią, bo znaczy, bo wiesz, że możesz rozmawiać, to jest właśnie to, że rozmawiasz ze swoimi NPC-ami, możesz rozmawiać o ich przeszłości. Są sprawy związane właśnie z ich przeszłością, które pomożesz im na przykład czasami rozwiązać. Dużo rzeczy się od nich dowiadujesz, ale generalnie chodzi o to, że po prostu fajnie byłoby z nimi móc pogadać i żeby na przykład było tak, jak to było w innych graczy, nawet w Pillars of Eternity czy w Planescape Torment, żeby była interakcja między twoimi NPC-ami. I obawiam się, że tutaj tej interakcji właściwie nie ma. Jeśli jest, to ona się pojawia tak, że ja praktycznie jej nie zauważyłem. To są takie małe rzeczy, wiesz. To są takie rzeczy, które moim zdaniem dla kogoś mogą zupełnie nie mieć znaczenia. No ale dla mnie trochę miały, no.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia bardzo. Gra wychodzi na konsolę. Jak wyobrażasz sobie sterowanie na padzie? Bo to myślę, że ty grasz myszką.
Grałem myszką.
I pewnie da się grać jeszcze tylko i wyłącznie myszką bez nawet klawiatury.
Nie, no da się grać bez klawiatury to chyba, tak? Ale generalnie jest tak, że w wersji PC-towej możesz sobie zasmakować granie konsolowego, bo jest interfejs pod kontrolery, tylko problem jest taki, że jeśli ktoś ma kontrolę od Xboxa 360, to nie pogra. Gra wymaga kontrolę od Xboxa One, DualShocka 4 albo Steam kontrolera. I co jest ciekawe, że ja oczywiście no mam od Xboxa One kontroler, to podłączyłem go i wszystko działało oprócz triggerów. Triggery w Windowsie mi działają, ale w samej grze nie działały, więc jakby no nie mogłem właściwie przejść tutoriala, gdzie musisz, prawda, użyć triggerów, żeby, wiesz, przejść do następnej strony, ale z tego, co jak widziałem, to wiesz, to nie jest bardzo skomplikowany system, bo to jest mniej więcej tak, że triggerami na przykład, nie wiem, odpalasz umiejętności albo otwierasz ekwipunek, na krzyżaku jakieś takie szybkie menu kontekstowe jest, zamiast klikać, prawda, gdzie masz iść myszką, to po prostu sterujesz gałką i wiesz, ta postać idzie, wiesz, prawą gałką kontrolujesz kamerę. Więc jakby w tej grze nie sądzę, żeby sterowanie na przykład na padzie stanowiło jakiś duży problem. Niemniej w 100% wygodniej mi się wydaje, jednak jest na klawiaturze i myszce. Zresztą to jest taka gra tak na wskroś pecetowa, że jeśli ktoś ma do wyboru między pecetem a konsolą, to wydaje mi się, że mimo wszystko nawet ze względu na to, ile tam jest tekstu tego, to jednak wygodniej się będzie grało na komputerze. Chociaż jeśli ktoś lubi czytać z telewizora tekst i ta czcionka nie jest taka mała, jak na przykład, nie wiem, Dishonored 2 czy Wiedźminie 3, wiesz, nadal komfortowo można czytać. No i co jest fajne w tej grze, też taki plus, że przez to, że to jest właśnie takie RPG zachodnie, to w tej grze nie ma grindu. Naprawdę. I to jest piękne, że właściwie możesz grę prowadzić, robisz oczywiście dodatkowe questy, bo chcesz mieć troszeczkę mocniejszą postać, ale nie czujesz, że grind jest...
Ale jeśli mówisz, że ta walka tam nie ma na każdym kroku walki, to generalnie bardzo, to wiesz, to też się chyba nie na tym co przejmować za bardzo.
Walki, czy... naprawdę, jest kilka momentów, gdzie ta walka jest, ale to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja po prostu w danym momencie nie znalazłem innego sposobu, ale tak jak mówię, no, ona nie jest, nie stanowi jakiegokolwiek problemu, tak. Rozwijasz sobie inne umiejętności, wiesz, związane na przykład, nie wiem, właśnie z komunikacją, zresztą jest taka cecha, która pozwala ci coś w rodzaju takiego czytania myśli, że jesteś w stanie wiedzieć, co kryje się za słowami danej postaci, nie? I jeszcze lepiej, prawda, reagować w danych sytuacjach, chociaż ja za pierwszym razem, jak grałem, to w ogóle tego nie miałem włączonego, więc nawet nie zdawałem sobie sprawy, że mam taką możliwość, no ale to jest świetne. Zresztą to jest tak bogaty świat, wiesz, to jest to, że na przykład za każdym razem, jak widzisz coś nowego, jakiś artefakt i tak dalej, to ty jesteś w stanie jakby użyć takiej umiejętności albo połączyć się z nim i jakby przypomnieć sobie z tego poprzedniego życia czy z jakiejś innej sytuacji, co, do czego ono służyło, to urządzenie, albo z czym było związane, czy na jakąś scenę sobie przywołać właśnie z tych czeluści pamięci, wiesz, z tego wszystkiego. I to jest fajne, no to jest gra, w której ta narracja, ta bogatość świata właśnie procentuje w takich momentach, kiedy ty dajesz ten upust swojej ciekawości, nie spieszysz się, eksplorujesz, oglądasz, wiesz, ten świat, badasz go, rozmawiasz z ludźmi, bo naprawdę jest mnóstwo interesujących smaczków, jednocześnie gra nie jest tak przytłaczająca, żebyś miał wrażenie, że zaraz dostaniesz, wiesz, jakieś takie choroby na swój, bo chcesz zrobić i to, i tamto jednocześnie. Nie, nie, spokojnie, na wszystko jest czas, więc jako klasyczne, dla fanów klasycznego RPG, no to właściwie nie muszę nikomu polecać, wiesz, specjalnie, bo mi się wydaje, że wszyscy, którzy tylko usłyszeli, że po prostu duchowy spadkobierca pleńskiej tormy się pojawia, to już dawno zacierają ręce. Niemniej jest to gra warta zarekomendowania i jak tylko ktoś znajdzie czas, prawda, w tej fali, w tych premier na grę właśnie z tego gatunku, taką spokojniejszą, to się nie zawiedzie.
No powiem ci, że ja jestem zachęcony.
No i to chyba tyle, jeśli chodzi o to. Jest w ogóle taka strona, którą trochę tak czytając, szukając informacji w ogóle o polskich informacji o Numenerze. Znalazłem grimoire.pl się nazywa. I ta strona jeszcze jest, powstała za czasów, nie za czasów, ale ona ma chyba już 10 lat, o ile się nie mylę. W każdym razie ona nie tylko o Numenerze jest, ale też właśnie o Planescape'ie i warto tam sobie parę takich interesujących rzeczy o tym świecie poczytać, bo są jakieś przetłumaczone artykuły twórcy Numenery, są wywiady z twórcami Torment, Tides of Numenera. Jest wiele ciekawych rzeczy naprawdę. I to jest dla kogoś, kto po prostu chce sobie o tym świecie więcej poczytać, dlatego że to jest system, który nie jest typowym, wiesz, takim fantasy... systemem opartym właśnie na tej mechanice, wiesz, magii i tak dalej, tylko rzeczywiście to jest coś więcej. No ale sobie to już gardło zdarło. Tak.
Jeśli się nie mylę, to Techland jak zawsze tutaj dowozi i polskie wydanie pudełkowe jest fajne. Bo to oprócz gry tam są jakieś kurde mapki, jakieś tam bajerki, coś.
W ogóle edycja kolekcjonerska, którą wydaje Techland, to wywoła jakiś szum. Ja nie pamiętam dokładnie, być może ty, Piotrze, jako że śledzisz newsy, to już coś więcej kojarzy, ale chyba chodziło o to, że ta wersja kolekcjonerska, którą Techland sprzedaje za, ja nie pamiętam dokładnie za jaką cenę.
Ponad 300 zł.
I że ona wygląda dużo bardziej atrakcyjnie niż wersja z któregoś tam progu kickstarterowego, która jest też taką wersją kolekcjonerską bardzo podobną, a dużo droższą, więc był jakiś taki szum, że fani, którzy wsparli projekt, dostaną wersję kolekcjonerską, która jest gorsza niż to, co wydaje Techland. No ale chwała Techlandowi,
nie,
że...
Nawet ta bazowa wersja gry jest fajna, bo tam jakiś cyfrowy ten poradnik, mapa drukowana, chyba płyta z muzyką w ogóle. Techland te edycje bazowe nawet ładnie zawsze wydaje.
Nie, to jest w tej tradycji właśnie, myślisz, że wiesz, że to dużo nie kosztuje, ale jednak bardzo dobre wrażenie daje i wiesz, jakby czujesz, że nie dostajesz tylko płytki z instalatorem, tylko jednak jakoś taki, że coś więcej z tym jest. Więc ja Torment polecam.
I chyba też gra sama w sobie nie jest za pełną cenę. Znaczy, za pełną cenę. Ona chyba jest troszeczkę tańsza. Na PC na pewno jest tańsza, bo kosztuje tam jakieś 120-130 zł. A na konsolach, szczerze mówiąc, nie wiem, ale wydaje mi się, że to chyba nie jest 289.
Nie. Zresztą, znaczy...
169 zł. 169 zł, co przy dzisiejszych cenach gier konsolowych to jest stanowczo mniejsza cena normalnej gry premierowej w dniu premiery. Zwłaszcza, że jeszcze dostajemy w dodatku fizyczne do bonusy, tamtą mapkę czy tam coś tam.
I tyle właściwie.
Taki no wyszedł cyfrowo, przyszłościowy odcinek trochę, nie? Tak. I to od samego początku, że stoimy na progu zmian w cywilizacji i w sposobie myślenia we wszystkim.
Cały czas jeszcze kończę Dishonored 2, więc... znaczy ja już oczywiście werdykt na Twitterze wrzuciłem, że to jest najlepsza gra od wielu lat, tutaj, więc w sumie nic nie muszę dodawać, ale jeszcze gry nie przeszedłem. To jest ciekawe, że jestem niedaleko zakończenia. Coraz ciekawsze rzeczy się dzieją, więc... Być może jeszcze do Dishonored 2 w kolejnych odcinkach wrócę, ale to właściwie to jest tyle, jeśli chodzi o moje granie. Torment, Tides of Numenera i Dishonored 2 to były te dwie gry, które mi zajęły właściwie cały wolny czas w tym tygodniu. Nie wiem, czy Piotrze, masz jeszcze jakiś tytuł, który mogliśmy dodać? Czy zamykamy nasz kramik dzisiaj?
Już zamknijmy. Tak. Dziś.
Dziękuję ci serdecznie w takim razie, Piotrze, za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję Tobie i naszym słuchaczom za przesłuchanie.
Dziękuję wszystkim naszym właśnie drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na www.fantasmagieria.net, wpadać na rozgrywkapodcast.pl po codzienniki rozgrywki Kuldana i po kultywatory.
Zapraszam.
Właśnie, tak, co w następnym odcinku w ten piątek? Coś związanego ze Switchem?
A, to niespodzianka.
A, jednak...
Nie. Dam Switchowi spokój, bo ja nie kupuję, nie zdecydowałem się na premierę. Mm-hmm. Powiedziałbym, to będzie taki bardziej luźny odcinek. Wręcz może niektórzy będą zaskoczeni. Powiedziałbym z przymrużeniem oka.
O, proszę, tak. Jeśli ktoś chce posłuchać rozmowy, bardzo ciekawej rozmowy o życiu, to polecam grube rozmowy, odcinek 6, który z prezem Piotrek nagrał, więc też naprawdę bardzo fajna. Bardzo fajna, bardzo fajny odcinek podcastu, też dostępna rozgrywka podcast.pl. No i tyle. No, bardzo dziękuję jeszcze raz, Piotrze, i dziękuję naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, Facebook, prawda, Fantasmagieria, grupa Fantasmagieria i podcast.fantasmagieria.
I wspierajcie Damiana na PayPalu. Linki są do znalezienia.
Tak, dzięki wielkie i do usłyszenia. Hej.